Witam, Fantasmagieria, podcast grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 405. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman i ze mną jest Juliusz Konczalski, aka Jules.
Myślałem, że to ja mam powiedzieć.
Nie no,
aka Jules.
Chciałem jeszcze dodać jakiś może dodatkowy przydomek.
Pseudonim.
Pseudonim, tak. Malarz figurkowy i tak dalej.
Człowiek ale... z blizną.
Człowiek z pędzlem na twarzy. Witam cię, drogi Juliuszu. Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, żeby pojawić się w wirtualnym studiu. Nie mieliśmy okazji porozmawiać wcześniej o... Znaczy, podsumować roku, więc jakbyś chciał na przykład w kilku słowach podsumować artystycznie twój rok. Które figurki najlepiej ci się malowało w 2017 roku? To może zacznijmy od prostego pytania, na rozgrzewkę.
No, malowałem tylko jeden rodzaj figurek. Znaczy, wiesz, jedną frakcję. Więc chyba, czekaj, ale jeśli chodzi o modele...
Aegis Golden, tak? Oni się nazywają, czy Artifaxis Gold?
Nie, oni... Nie. Stormcast Eternals.
No właśnie, Sigmar, tak. Tego słowa szukałem.
Sigmarines. Na nich złośliwi.
Tak, niedoceniający kunsztu, jakim reprezentują sobą te jednostki. Drogi Juliuszu, no ale nie wiem, masz ochotę na takie małe podsumowanie w kilku słowach 2017 roku?
Skoro już zapytałeś, no to wiesz, to możemy o tym porozmawiać.
No to jest... Pan pozwoli, że pociągnę pana profesora za język.
Dobrze. To co mam podsumować?
To może zacznijmy od... No... Skoro ustaliliśmy już, ale jakie wiesz, figurki to... najlepiej ci się malowało, to może przejdźmy teraz do drugiego bardzo ważnego pytania. Mhm. Twój ulubiony pędzel i rozmiar.
Nie wiem, jaki to jest pędzel, jaki to jest rozmiar, ale to jest ten pędzel, on się nazywa Regiment albo Regiment Brush, nie wiem.
Nie, jeszcze on jest 3.0 ma, czy 4?
Nie, ale jeszcze bardzo lubię pędzle Citadel. Tak naprawdę lubię te dwa pędzelki, tak zwane Layer, bo Citadel w zasadzie tak nazywa te wszystkie swoje pędzle. To znaczy daje im jakieś tam nazwy w zależności od funkcji, nie? Czyli masz tam Base Brush, czyli do malowania, nakładania tych podstawowych jakby kolorów, no i później do nakładania tych kolorów kolejnych, tak? Czyli właśnie Layer Brush, nie? Do nakładania kolejnych warstw farby. I wersja S, czyli small, i wersja M, czyli medium. To są te, które mi się też bardzo dobrze nimi maluje. Też są świetne. Tak bym powiedział.
Ja tutaj już spieszę zapewnić naszych drogich słuchaczy, że w dalszej części tego odcinka wrócimy do kącika malownika, bo pokazywałeś mi nowe jednostki, już właśnie nie Sigmarines tym razem i no muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tej techniki twojej, dlatego że nic tak wspaniale nie wymuska detalu mięśni tych stworzeń, jak właśnie no, twoja sprawna ręka i operowanie pędzlem, więc to bardzo mi się podobało. Ale co właśnie tak mówię, no nie chcę zdradzać za bardzo.
No, ale to on jeszcze nieskończone to było.
Dlatego jestem właśnie pod takim wrażeniem. Jestem pod takim wrażeniem.
No, coś ciemniasz, wkręcasz tutaj.
Nie. No, dojdziemy do tego, dojdziemy. W takim razie, jeśli chodzi o gry planszowe, jakie gry planszowe najbardziej w 2017 roku cię urzekły?
Ciężkie pytanie.
Miałeś w ogóle czas, żeby grać w gry planszowe, czy raczej skoncentrowałeś się na bitewniakach, no właśnie na Warhammerze?
Znaczy wiesz, w dużej mierze skoncentrowałem się rzeczywiście na bitewniakach, na Warhammerze, natomiast oczywiście gram, wiesz, w gry planszowe i jakby cały czas mam też czas i sposobność po temu. Ale, drogi kolego, zamierzam jeszcze cię zaskoczyć, bo to nie wszystko.
Siedzę na krawędzi fotela. Zaskocz mnie, proszę.
Nie, ale to odnośnie tych figurek. Aha. Natomiast wiesz, jeśli chodzi o planszówki, to... patrzę na moją półkę, która stopniała.
Ale nie sięgnąłeś po Pandemika Legacy?
Nie.
Już chyba drugi sezon nawet teraz jakoś się pojawił, tak, czy już się pojawił w 2017
roku? Znaczy wiesz, powiem ci szczerze, oczywiście ja wiem, że to jest zupełnie inna gra niż, mówię teraz o tym pierwszym Pandemiku Legacy, to jest zupełnie inna gra niż, niż ten pierwszy, niż ten oryginalny Pandemic. To znaczy mechanika jest ta sama, ale, ale tam jest jakby kwestia fabularna, bo tych rozgrywek tam się zdaje się rozgrywa 12, tyle ile jest miesięcy w roku. Można też kilkakrotnie chyba podchodzić do każdej z tych, no bo swego czasu zgłębiałem gdzieś tam te zasady tego Pandemika, znaczy zasady, może nie zasady, tylko jak wygląda ta rozgrywka, bo zastanawiałem się nad zakupem, ale ostatecznie skapitulowałem, bo stwierdziłem, że więcej pewnie przyjdzie mi grać w to samemu. Niż wiesz, niż tutaj ze współgraczami, a biorąc pod uwagę nawet granie ze współgraczami, to by było bardzo nieregularne, więc wiesz, zagrałbym raz, później nie byłoby długo okazji i musiałbym tak naprawdę albo samemu grać, albo znowu czekać jakiś strasznie długi czas na to, żebyśmy się znowu zebrali w większej grupie i zagrali. Więc jakby z takiego czysto prozaicznego powodu nie sięgnąłem po to, natomiast myślałem oczywiście o tej grze. Wiesz co, nie jestem pewny, z którego roku jest Time Stories, ale...
No, Time Stories może być nawet starszą grą niż 2017 rok, chociaż dużo...
No nie, ale to Pandemic Legacy też jest chyba starsze.
Bo właśnie chciałem się zapytać, bo ja pamiętam, że pierwszy epizod w Time Stories zafascynował cię, ale już kolejne mniej i zastanawiałem się, czy na dłuższą metę nadal widzisz, jeśli chodzi o siebie, no nie, o twoje zdanie mi chodzi. Czy nadal uważasz, że Legacy jest jakimś takim trybem rozgrywki, w który warto inwestować czas, pieniądze? No bo wiemy, że to są gry takie właśnie rzeczywiście, takie jednorazowe, to się tak ładnie mówi, no nie? Że większość z nich polega na tym, że właśnie po rozgraniu rozgrywki, no te karty albo częściowo są niszczone, albo nie, no.
Tak, bo nawet nie chodzi, że one są jakoś tam może niszczone strasznie, ale generalnie rzeczywiście już gra nie nadaje się do ponownego grania tak naprawdę. Też pewnie ze względów takich fabularnych stricte. W przypadku Time Stories wydaje mi się, że tu jest trochę inaczej. Aczkolwiek wiesz, no jakby ta jednorazowość Time Stories chyba boli jeszcze bardziej, dlatego że tak naprawdę to jest jedna przygoda, którą rozgrywasz. I jakby jak ją przejdziesz, to już wszystko o niej wiesz. I tak naprawdę albo musisz zrobić jakąś dłuższą przerwę w grze, albo występować w roli no, tego ewangelisty, który wiesz, niesie ten kaganek oświaty i po prostu w gronie znajomych, czy w gronie jakichś tam, wiesz, ludzi, którzy powiedzmy nie grają w gry, no pokazujesz im to jako coś nowego i jakby przyjmujesz taką rolę tego, który wprowadza i się za bardzo nie angażujesz, ale asystujesz im w rozgrywce. No ale wtedy wiesz, no to też może być przyjemne oczywiście i fajne, jak się obserwuje, jak grupa gdzieś tam reaguje i wiesz, i bo też zdarzyło mi się tak grać akurat w Time Stories, natomiast to już nie jest jakby, wiesz, to już nie jest to. Także czekaj, niech ja pomyślę.
Czyli Legacy raczej mniej?
Nie, wydaje mi się, że trochę teraz nadinterpretujesz. Wydaje mi się, że to znaczy, wiesz, jakby Time Stories możesz odsprzedać. I jakby i to jest jakby tam się nie niszczy gry.
A właśnie, to jest ta przewaga
układasz,
w sumie nad
układasz tą talię, układasz tą talię po prostu, układasz tą talię po prostu wiesz w takim porządku, w jakim te karty wszystkie są ponumerowane i po prostu ją sprzedajesz innemu graczowi. I tyle. Więc jakby to jest fajne, że wydaje mi się, że ten rynek wtórny akurat w przypadku Time Stories on dość dobrze funkcjonuje, bo jednak gracze, oczywiście są gracze, kolekcjonerzy, którzy chcą mieć jakby wszystko i wszystkie dodatki. Pewnie jedynym tym elementem i tą jedną przygodą to jest ta przygoda z zestawu jakby z podstawki, czyli ta przygoda wiesz, w tym. No ale to w przypadku Time Stories, wiesz, ja w Legacy nie grałem, natomiast generalnie, wiesz, te gry, które kładą taki nacisk na tą jednorazowość rozgrywki, mają też jedną bardzo dużą, moim zdaniem, przewagę nad normalnymi grami planszowymi. Mianowicie taką, że rzeczywiście ta fabuła w nich jest dużo bardziej angażująca i jest dużo bardziej jakby rozbudowana. I wiesz, jak grasz w normalnego, znaczy ja nie grałem w Pandemic Legacy, grałem w normalnego Pandemika i no to jest po prostu, no wiesz, no to jest
taka... bardzo
taka,
mechaniczna gra. Taka,
tak, się... taka, nie czuję się tego, że się ratuje świat, że się, wiesz, robi jakieś niesamowite rzeczy, że jest się tymi badaczami i tak dalej. Oczywiście z punktu widzenia mechanicznego jak najbardziej. Natomiast z takiego punktu widzenia, wiesz, takiego fabularnego, no to jak większość zresztą gier planszowych, tak? Jakby wczucie się w te role wymaga rzeczywiście jakiegoś takiego, wiesz, znakomita gra planszowa, Gra o Tron, ja mówię, ta duża gra planszowa, nie gra karciana, w której gracze wcielają się w poszczególne rody. Ona w zasadzie z powieścią ma niewiele wspólnego, znaczy w tym sensie niewiele wspólnego, że...
się nie odnosi jakoś bezpośrednio. Tylko...
Nie odnosi się bezpośrednio, te wydarzenia też są jakoś, nie są bezpośrednio związane i powiązane z powieścią. Oczywiście ona się odzwierciedla mniej więcej, natomiast rzeczywiście grając w nią ma się wrażenie bycia w tym uniwersum Gry o Tron.
Tak.
Tak, w Westeros, dlatego że gra jest tak skonstruowana, że w pewnym momencie wymusza jakby na graczach wbijanie sobie noża w plecy. Bo po pierwsze może wygrać tą grę tylko jedna osoba, a po drugie do pewnego momentu gracze muszą ze sobą jakoś współpracować, żeby jakby za szybko nie zmarnować swoich szans, tak? I gdzieś tam rywalizować. Do tego dochodzą ci dzicy i tak dalej. Więc jakby z jednej strony gra jest dość mechaniczna i stosunkowo prosta, jeśli chodzi o zasady i taka jest dość, można powiedzieć, wiesz, trywialna. A z drugiej strony, znaczy nie, no może trywialne to za złe słowo, bo jednak ta instrukcja ma tam trochę stron. Natomiast z drugiej strony ona znakomicie moim zdaniem oddaje ducha powieści. Więc to jest taki zupełnie inny przykład w stosunku do tego. Natomiast jeszcze jedna w takim razie sięgnijmy do naszego magicznego koszyka i wyjmijmy jeszcze jedną grę. Mianowicie Horror w Arkham. Horror w Arkham albo twoją ulubioną grę, Eldritch Horror. Jeszcze jedną grę zaraz opowiem. To są gry, w których niby masz tą fabułę i niby ona jest dużo bardziej rozbudowana niż na przykład w takiej grze o Tron, czy nie tak bardzo oczywiście, jak wydaje mi się, jak w Time Stories, ale ja na przykład nie mam takiego poczucia, też mam poczucie jednak mechaniki. To jest wszystko takie, wiesz, to jest wszystko takie zdawkowe, też trzeba się trochę nagimnastykować, żeby poczuć się w tym świecie. To jest moje zdanie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz w tym zakresie.
No nie, wiesz, to Edge głównie podoba mi się właśnie ze względu na klimat, ale zgodzę się, że tam nie ma po prostu jednej... długiej historii, w której jakby rozgrywamy poszczególne epizody, tylko tak, no są te takie spotkania, takie te, w których po prostu wyciągasz kartę i w tej karcie jest bardzo krótka historia i przez to, że ona jest troszeczkę wyrwana z kontekstu, w tym sensie, że ona może nie pasować do tej głównej historii, no to może trochę tak właśnie pod tym względem, no nie wciągać. I wiem, że na przykład, jeśli jest grupa graczy, która... Bo wiesz, bo ja grałem na przykład w Horror i solo, tak? Wtedy sterowałem paroma postaciami i w małej grupie. I grałem też w dużej grupie. I w ogóle Eldritch Horror w dużej grupie na przykład się nie sprawdza. Bo nie ma klimatu, ludzie się przekrzykują, wiesz, że jest kwestia tego, że jest jedna osoba, która właściwie decyduje za wszystkich, bo chodzi o to, żeby przy tak dużej liczbie graczy zoptymalizować... wszystkie ruchy, więc wchodzi taki ten mechaniczny element.
A jak dużo jest w mniejszej grupie, grupy, nie?
Tak, a jak masz mniejszą grupę, taką trzyosobową, czteroosobową, to wydaje mi się, że wtedy jest łatwiej utrzymać klimat, wiesz, trochę ściemnić się światło, wiesz, odpowiednia nastrojowa muzyka, w odpowiedni sposób czytać to, co jest na tych kartach i wtedy jest ten klimat. I to jest właśnie kwestia tego podejścia, moim zdaniem też, właśnie tej takiej gry.
Jasne, tylko tu bym trochę z tobą polemizował, w tym sensie, że w Time Stories tak naprawdę nie musisz robić tych wszystkich zabiegów. Po prostu ta gra jest... Nie wiem, czy w końcu grałeś w Time Stories.
Nie. Po twojej drugiej opinii... tak by było.
Nie, bo w Time Stories to po pierwsze nie jest gra solo i to też nie jest gra dla dwóch osób. To jest gra, w którą najlepiej gra się 3-4 osoby. Mimo wszystko. Bo w przypadku dwóch osób to zupełnie nie to. Bo esencją i jakby jednym z takich kluczowych elementów mechaniki jest to, że jak gracze wchodzą do kolejnego pomieszczenia i stawiają swoje pionki na polach i odkrywają karty i czytają jakby to, co tam się dzieje, albo sprawdzają, co tam jest opisane na tych kartach, to też robią to w tajemnicy i wymieniają między sobą te informacje. W związku z tym to nie jest tak, że ty jako gracz po prostu wszystkie te karty przejrzysz, tylko będziesz grał z kilkoma graczami i tylko przejrzysz te karty, które ty odwiedzisz. Nie? Oczywiście czasami gracze mogą wchodzić na to samo pole i wtedy jakby dwoje graczy może zaglądać i patrzeć, co tam jest. Natomiast w żadnym wypadku nie jest tak, że... znaczy to jest gra po prostu, która się najlepiej sprawdza jakby w takiej rozgrywce. Natomiast jeśli chodzi o właśnie to, o czym mówisz, to tych zabiegów dodatkowych nie musisz robić w przypadku właśnie Time Stories. Ta historia jest dość, zwłaszcza w tej podstawce, ona jest dość frapująca. Jest fajnie napisana, fajnie się rozwija ta fabuła i rzeczywiście gracze mają takie poczucie takiej swobody, to znaczy jakbyś, wiesz, wszedł jak gra piaskownica.
To, rozumiem, chociaż wydaje mi się, że Time Stories jednak jest bardziej jednak grą taką, jak jednak jakiś taki shooter, jednak FPP, gdzie jest, po prostu korytarz pomalowany, na przykład, nie wiem, w drzewa, w laboratoria, nie wiem, co tam akurat jest fabularnie.
Nie. Możesz, jak już jesteś w tej pierwszej historii,
tak, to możesz wszystko.
Wiele mogę zdradzić. Znaczy wszystko, no wiesz, no w grze komputerowej też wszystkiego nie zrobisz, tak? No
chyba, że to jest właśnie gra piaskownica.
Ale też w grze piaskownicy wszystkiego nie zrobisz, Damian, no. Umówmy się. No,
ja nie wiem, co ostatnio ludzie robią w GTA Online, ale, no nie, ale to robisz, się ocierał wszystko.
Nie, ale robisz, no nie, a mi się wydaje, że robisz tylko tyle, na ile jakby pozwala ci gra, tak? Pozwalają ci jej twórcy. Mhm. No więc, natomiast generalnie to jest tak, że w Time Stories po prostu chodzisz po tych pomieszczeniach. Możesz do nich wracać, możesz do nich przyjść za jakiś czas. Ta sytuacja, jak wrócisz za jakiś czas, bo znajdziesz na przykład w innych pomieszczeniach coś innego, więc to jest jakby taki, wiesz, no to jest jakby taka przygodówka, no. Przygodówka przeniesiona z ekranu komputera jakby na planszę. I taka przygodówka, gdzie sobie po prostu na przykład, nie wiem, znajdujesz się w ośrodku dla obłąkanych i sobie po tym ośrodku chodzisz.
No.
Aż odkryjesz główną zagadkę i jakby znajdziesz odpowiedni jakiś wątek i zaczniesz go jakby rozwiązywać. Mhm. Więc to jest tak. I moim zdaniem ta swoboda w tej grze jest dużo większa. I mimo wszystko dużo bardziej odczuwalna niż na przykład w takim Eldritchu czy Horrorze Warkam.
No tak.
Wręcz Horror Warkam dla mnie był pewnego rodzaju jako gra. Horror Warkam czy Eldritch, ale tak z perspektywy czasu już mówię, to były dla mnie dość rozczarowujące gry, bo one obiecują ci taki aspekt przygodowy, taki, wiesz, tu podróżowania po całym świecie, rozwiązywania tych zagadek Cthulhu, a na końcu okazuje się, że w gruncie rzeczy to jest taka... losowa turlanka, która trochę mająca, wiesz, z optymalizacji tych ruchów, z zastanawiania się, co gdzie pójść, w jakiej kolejności, tak, z jakąś domieszką losowości, żeby to wszystko było takie bardziej nieprzewidywalne, tak, i odczuwa się ją jednak mimo wszystko jako grę dość mocno mechaniczną. Tej mechaniki się nie czuje na przykład w grze o Tron, zupełnie moim zdaniem. To jest gra, która jest znakomita, to jest w ogóle świetna gra, jedna z najlepszych, jakie gra.
Ale Juliuszu, czy zdążyłeś nadrobić zaległości i poczytać trochę więcej informacji na temat gry planszowej Siódmy Kontynent?
Widziałem jakieś filmiki, ale
nie poruszyło
mnie to zupełnie, natomiast żeby też tak nie było, ponieważ jako mimo wszystko jednak
miłośnik gier planszowych,
planszocholik, może czasowo w jakiejś abstynencji, ale jednak planszocholik, to zagrałem w dwie gry w tym roku, które się ukazały jeszcze w 2017. Jedna z tych gier nazywa się Legacy of Dragonhold, a druga z tych gier nazywa się Battle for Rokugan. Nie wiem, czy te gry wyjdą w Polsce, wydało je FFG. Bardzo ciekawe gry. Więc zacznę może krótko powiem o Battle for Rokugan. To jest gra, która się dzieje jest osadzona w świecie Legend of the Five Rings chyba, tak? Legenda Pięciu Kręgów. FFG chyba kupiło jakiś czas temu, a w zeszłym roku odświeżyło karciankę. Ona wyszła w wersji polskiej i też została odświeżona i przeniesiona na ten model z gry kolekcjonerskiej, przeniesiona na model gry
Living
LCG.
Card Games, tak?
Tak, dokładnie to samo, co mamy też z grą o Tron karcianą, ale też z Androidem, ze Star Warsami.
Właściwie chyba Founders of Line Games innych gier niż Living Card Games nie wydaje.
Nie, wydaje. To żeś trochę
tak?
przesadził.
Jest jakaś karcianka niekolekcjonerska, kolekcjonerska właściwie, tak.
Znaczy nie, powiedziałeś gier, no to jakby karcianki niekolekcjonerskie wydaje i wydaje gry planszowe też. Jeden z największych wydawców, wiesz, oni są ogromni, to jest tak jakbyś, wiesz, Fantasy Flight Games to jest tak jak, nie wiem.
To jest taka galakta tylko na świecie.
Znaczy Galakta to w ogóle...
Nie, no żartuję.
To jest słabe porównanie. No, znaczy, owszem, Galakta jest w Polsce wydawcą gier Fantasy Flight Games. Jakby Galakta odpowiada za polskie wersje tych gier. Natomiast to jest, ja raczej chciałem użyć porównania, że Fantasy Flight Games to jest, nie wiem, jak Electronic Arts, taki po prostu ogromny moloch, ogromny wydawca,
tak,
który po
tak.
prostu ma wielkie portfolio i po prostu, wiesz, w tym, nie wiem, czy już się ukazał, czy w tym roku się ukaże ten Star Wars Legion, czyli bitewniak w świecie Star Warsów. Przypomnijmy, że... FFG wydało jakiś czas temu X-Winga, wydało to już spory kawałek czasu temu, z pomalowanymi, gotowymi do gry modelami.
Tak,
wydało Star Wars Armadę, a wydało również Star Wars Imperium Atakuje. Imperial Assault jest chyba tytuł angielski i to jest gra, która jest jakby odpowiednikiem Descenta.
To taki moloch, na... nie? Prawda? To jest jakieś wielkie pudło, jakieś strasznie dużo figurek.
Tak. Miałem swego czasu, ale pozbyłem się. Ale miałem, pomalowałem to wszystko w ramach treningu pędzlarskiego.
To się mówi, tak mięśnie nie mogą po prostu gdzieś zaniknąć, trzeba cały czas właśnie ćwiczyć.
Dokładnie. Natomiast
wracając do Battle for Rokugan.
Zaraz, Star Wars Legion mnie w ogóle nie interesuje jako bitewniak ze względu na to, że po prostu modele są okropne. Znaczy w tym sensie, że wiesz, no te modele ze Star Warsów, no proszę cię, no jakby nie wyglądają
fajnie.
Ale i
tak wszyscy się najbardziej będą jarać i tworzyć sobie całe armie złożone tylko na przykład ze Stormtrooperów. Ewentualnie z jednego Lorda Vadera.
Może, no mi się wydaje, że jednak w tym świecie bitewniaków, który jest dość taki dość mocno zdominowany jednak mimo wszystko przez Games Workshop, to wydaje mi się, że ciężko im, znaczy bo ja wiem, że oni mają takie aspiracje, oni wydali zresztą, FFG mówię, wydało też Rune Wars Miniatures Game, czyli jakby bitewniaka w tym świecie, tych wszystkich ich przygotówek, czyli jak oni mają Descenta, Runebounda, to te gry się dzieją w tym świecie Terrinov, który oni wymyślili takim strasznie, jakby mówi się o tym, że taki strasznie generic fantasy, nie? Takie bardzo sztampowe i w ogóle. Natomiast jakby stworzone na potrzeby tych wszystkich gier, ale też właśnie Legacy of Dragonhold też się dzieje w tym świecie zresztą. Nie? Zaraz powiem o tym, że bardzo ciekawa gra.
Battle for Rokugan.
Natomiast jeszcze właśnie tylko chcę powiedzieć, zanim skończę o tym, czekaj, bo o tym miałem...
O Fantasy Flight Games, o tym, że to jest wielka firma, że wydają figurki, że Legion bardzo brzydkie figurki.
No właśnie chciałem powiedzieć, że z tym Rune Warsem i specjalnie nie wyszło, dlatego że teraz widzę, że to jest chyba ciągle na wyprzedaży, chociaż przyznaję się bez bicia, że nie śledzę, ale widzę, że w Polsce jest generalnie wyprzedawany, po prostu wiele sklepów planszówkowych po prostu go wyprzedaje, tak jakby rzeczywiście nie było na to specjalnie popytu, natomiast rzeczywiście to jest wersja angielska, bo jakby w wersji polskiej w ogóle to się nie ukazało w Polsce. Natomiast wracając znowu do tego Battle for Rokugan, więc to jest jakby, wiesz...
Feudalna Japonia?
Nie, no tak, oczywiście, ten świat Legendy Pięciu Gran. Natomiast gra, mówiąc szczerze, ona tego świata jakoś bardzo mocno nie odzwierciedla, bo to jest gra wydana w... Kiedyś to się nazywało Fantasy Flight Games, miało takie Silver Line. Czyli to były
to
gry, do których...
Dywizja, jakiś oddział specjalny do...
Nie, to były jakby, wiesz, pewne gry były wydawane w mniejszych pudełkach, pewne gry były wydawane w większych i miałeś jakby takie przekonanie, że masz takie gry, jak wiesz, jak wychodzi Descent, to jest właśnie taki moloch, który zaraz do którego będzie 50 dodatków i to wszystko się gdzieś tam pociągnie, a są gry właśnie takie w tych mniejszych pudełeczkach, które są jakby jednorazowe i do których być może się nie ukażą żadne dodatki, a być może się ukażą, ale to w mocnym stopniu zależy od tego, jaka będzie reakcja rynku. I Battle for Rokugan to jest gra, która właśnie jest wydana w tym mniejszym pudełku, chociaż ona jest wypchana po brzegi i rzeczywiście masz tam świat wzorowany na feudalnej Japonii, bo to nie jest feudalna Japonia, to jest taki świat wzorowany na tym.
Alternatywna rzeczywistość, chciałoby się rzec.
Tak, bo tam jest magia, tam wiesz, to ja akurat nie jestem wielkim miłośnikiem i muszę przyznać, że właśnie tak. Znaczy muszę właśnie powiedzieć, że tak jak w tym Battle for Rokugan, jakby ten świat wcale nie jest jakoś mocno odkryty, wiesz, czy jakoś mocno sprzedany w cudzysłowie przez twórców. Natomiast rzeczywiście gra przypomina taką usprawnioną trochę grę o tron. Dlatego, że gra jest od 2 do 5 graczy i zadaniem graczy jest zdobycie wszystkich prowincji. To jest taka gra tak zwana area control, nie? Gracze mają swoje wojska, te wojska są symbolizowane przez różne żetony. Te żetony to nie są żetony na zasadzie, wiesz, to są wojska takie z siłą, czyli wiesz, masz piechociarzy, którzy mają siłę tam, nie wiem, 2, znaczy w ogóle wojska lądowe tak naprawdę, nie? Które mają siłę tam od 1 do, nie wiem, do 3, 4, nie pamiętam w tej chwili, jaki jest największy najwyższy żeton. Masz tam jakiś szpiegów, jakieś świątynie, żetony, wiesz, dyplomacji, które pozwalają ci przekształcać prowincje w takie całkowicie niezdobywalne. No i generalnie gra toczy się przez 5 rund i w ciągu tych 5 rund gracze walczą po prostu o to, kto zdobędzie jak największe terytorium tego świata. No i oczywiście gra, dlatego mówię, że ona jest jak gra o tron, bo rzeczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gracze zawierali między sobą sojusze, wbijali sobie noże w plecy i tak dalej, a jednocześnie w przeciwieństwie do gry o tron, która... no trwa kilka godzin, bliżej 4 i więcej, to rzeczywiście Battle for Rokugan to jest gra od godziny do dwóch godzin góra, max. Znaczy ja nie wiem, czy ktoś grzał dwie godziny, może ja nawet przesadzam, ale średnio tak jak patrzę, mi z żoną schodzi na partię około od 40 do 60 minut, zależnie od tego, co się dookoła dzieje. Więc gra jest świetna i nawet w tym trybie dwuosobowym jest znakomita, zasady się praktycznie zupełnie nie różnią. Także no nie ma po prostu tylko tyle, że jakiegoś tam wbijania sobie noża w plecy i tak dalej, bo generalnie jakby jasno wiesz, kto jest twoim przeciwnikiem.
Rozumiem. A ta druga gra, o której wspomniałeś?
Natomiast druga gra, o której wspomniałem, to jest Legacy of Dragonhold i to jest gra, żebym teraz nie skłamał, ponieważ to jest, kiedyś rozmawialiśmy, mówiłem ci o takiej grze Sherlock Holmes Consulting Detective i jakby cała ta formuła Sherlocka Holmesa to była gra paragrafowa, w której miałeś case do rozstrzygnięcia, czytałeś jakby wprowadzenie do tego case'a, po czym dostawałeś książkę adresową, mapę Londynu plus...
Taki Legacy można powiedzieć, prawda?
Tak, taki Legacy. Znaczy Sherlock Holmes, dokładnie. Tak. No tak, ale to było zanim w ogóle ktoś ukuł to pojęcie Legacy. No, tak, Sherlock tak. Holmes, ten consulting detective. Natomiast później była odświeżona wersja, teraz jest jeszcze nowsza, odświeżona wersja, w tym sensie, że już zostały dopisane. Ja mówiąc szczerze, aż tak bardzo nie śledziłem tego Sherlocka i nie wiem, czy ta nowa... Ja grałem, miałem tą nową wersję, chyba też kiedyś o tym mówiłem. O Kubie Rozpruwaczu się to najpierw ukazało i czy tam 4 rozdziały o Kubie Rozpruwaczu i 6 rozdziałów, potem jest 10 spraw zawsze do rozstrzygnięcia. Tylko, że to była taka gra paragrafowa, bardziej zakładająca twoją dedukcję. I taka gra bardzo trudna. W tym sensie, że po pierwsze, miałeś podany jakiś case, a następnie, tak, tą sytuację wyjściową, a następnie musiałeś drogą dedukcji, no, chodząc po różnych miejscach, rozwikłaś tą zagadkę, tak, co się wydarzyło tak naprawdę. Nie wiem, kto zabił na przykład. I to wszystko, tak, jakby ten cel nie był tak jasno sprecyzowany, wiesz, na takiej zasadzie, że masz napisane, że musisz zrobić to i to i jakby to i to rozstrzygnąć. Natomiast gra była o tyle trudna i skomplikowana, że na koniec każdego case'u, jak już wiesz, jakby też nie masz tego punktu, kiedy wiesz, że sprawę rozstrzygnąłeś, tak? No chyba, że rzeczywiście jest tam coś oczywistego, że jakby okej, no dobra, ten facet na pewno zabił. Natomiast na koniec takiego case'u, jak już byłeś przekonany, sam gracz decydował o tym, notowałeś sobie oczywiście wszystkie te kroki za każdym razem, tak? Bo tam miałeś tą mapę Londynu, znajdowałeś na przykład adres jakiegoś osobnika, sprawdzałeś, że to jest w książce tych przygód, to jest akapit taki i taki, czytałeś sobie fragment, no i już wiedziałeś, co tam jest, co tam się dzieje. Ale tam nie było żadnych wyborów dla ciebie, żadnych, wiesz, jakichś pytań albo rzeczy, na które miałeś odpowiadać i tak dalej. Tylko po prostu odwiedzałeś różne miejsca, czytałeś różne akapity i jakby gracz decydował o tym, które miejsca, kiedy, jak odwiedzi i drogą dedukcji jakby wnioskował to, co się wydarzyło. I na koniec otwierałeś kopertę i tam miałeś szereg pytań, głównych i jakby pobocznych, na które musiałeś odpowiedzieć. I pytań i też tam były odpowiedzi, oczywiście był klucz do tych pytań. I teraz, tak mi się wydaje, że był, nie pamiętam. I teraz, wiesz, to było trudne, bo czasami było tak, że rzeczywiście wydawało ci się, że rozwiązałeś case, a tymczasem w trakcie rozstrzygania nagle się okazywało, że gra cię pyta o jakieś wątki poboczne, o których ty w ogóle nie zauważyłeś. Do tego jeszcze miałeś te gazety, nie? Tak jak Sherlock Holmes, który zawsze tam czytał tą gazetę, więc miałeś te jakby gazety na dany dzień, ale miałeś gazety na dany dzień i na tych gazetach na dany dzień, w tych gazetach na cały dzień wystylizowanych tam na taki dzień czytałeś, nie? Przy czym na przykład te case'y też były chronologicznie ułożone i jak robiłeś case, który się dzieje na przykład, nie wiem, czwarty z kolei, to tak naprawdę już powinieneś czytać wszystkie te gazety poprzednie plus tą na ten czwarty case. Czyli jakby tego tekstu i tego przetwarzania informacji było strasznie dużo i jakby ta złożoność była coraz większa i mogłeś na te tropy natrafić, wiesz, na ten nowy case z tych starych gazetach. I to miało swój urok, tylko problem tej gry polega moim zdaniem na tym, że rzeczywiście mogłeś dojść do tak zwanej ściany, że w którymś momencie w trakcie rozwiązywania zagadki no nie miałeś pomysłu za bardzo co zrobić, nie? I nie wiedziałeś za bardzo, wiesz, w którą stronę iść, kogo teraz odwiedzić, gdzie się udać i tak dalej. I no i to był taki ślepy zaułek. Natomiast w przypadku Legacy of Dragonhold to jest gra, jakby mechanika jest bardzo podobna, ale rzeczywiście gra sprawia wrażenie Skyrima w wersji paragrafowej. Dosłownie.
Detektyw w świecie fantazy, no proszę.
Nie detektyw, dlatego że tu nie ma, jakby tam mogą, to jest gra przygodowa, To jest gra przygodowa, to nie jest detektyw.
Wszystko się może zdarzyć, tak.
To jest gra, tam miał, tylko że tutaj wiesz, czytałeś paragrafy, na końcu każdego paragrafu musiałeś decydować. Po drugie, na początku gry tworzysz sobie postać. Tworzysz sobie normalnie postać, która ma różne skille, ma jakiś tam współczynnik staminy i masz jakieś skille bazowe, które sobie wybierasz. Wybierasz sobie klasę, rasę, te wszystkie elementy, to wszystko notujesz normalnie na karcie postaci, tak jakbyś grał w normalnego RPGa. I w zależności od tego, jakie sobie wybrałeś te skille, no to masz odpowiedni poziom staminy. I teraz jakby bazowo tam, nie wiem, czy tam chyba 14, czy ileś, natomiast jak chcesz więcej skilli sobie dobrać do swojej postaci, to po prostu kosztem 2 punktów staminy za każdy dodatkowy skill, ale nigdy nie może ta stamina ci spaść do 8 punktów, nie? No i otwierasz ten podręcznik pierwszy, tam normalnie tych podręczników jest, nie wiem, z 8 czy ileś, otwierasz ten podręcznik pierwszy i zaczynasz normalnie przygodę. I czytasz po prostu całe pasaże tekstu i na koniec masz decyzję, nie? Które musisz podejmować. I masz decyzję, na przykład, jeśli masz skill taki i taki, to możesz zapytać o to, a jeśli, albo na przykład w trakcie walki, możesz strzelić z łuku, możesz zrobić tego. I to normalnie tak czytasz po kolei, znaczy po kolei, no nie po kolei, ty decydujesz o tej kolejności, aż w którymś momencie gry. Ale słuchaj, w trakcie tej gry też wybory, których dokonujesz, notujesz je na odpowiedniej karcie i na tej karcie i masz tą kartę i później na tej karcie w toku gry na przykład gra mówi tak, jeśli masz zaznaczoną opcję tam S1, tak? Bo na przykład jakiś wybór, który kiedyś tam dokonałeś, gra ci napisała, że jak wykonałeś ten wybór, to zaznacz na tej swojej, na tym trackerze opcję S1. Zaznaczasz opcję S1, tak? Albo S5.
Tak.
I później w toku dalszej gry, jeśli masz opcję S5 zaznaczoną, na przykład się pojawia jakieś zadanie poboczne, albo dalszy wątek, nie? No to sobie, to gra mówi tak, jeśli to masz zaznaczone, to czytasz to. Jeśli nie, to czytasz to. Jeśli masz taki skill, możesz zrobić to. W którymś momencie trafisz do tej wioski tytułowego Dragonhold i tak naprawdę w tej wiosce będąc, w zasadzie, no słuchaj, chodzisz sobie po tych różnych miejscach. Każde miejsce, które odwiedzisz, gra się dzieje na przestrzeni tam 7 dni. W każdym dniu, jak przyjdziesz do lokacji, to jest co innego. Czytasz inny opis. Możesz wejść w inne dyskusje. No masz wrażenie, znaczy, wiesz, świetna gra, tylko wątek w tej grze jest bardzo mocno wyeksponowany.
To odradzam ci oglądanie serialu, w którym akurat też ten wątek jest mocno wyeksponowany i zupełnie nie służy fabule. Zresztą w ogóle fabuła jest bardzo interesująca i ma konstrukcję innego podobnego serialu. Też notabene science fiction. Ale to może o tym za
ale
chwilkę.
Powiem ci, no więc ja powiem tak, że po pierwsze wiesz, do tego w trakcie gry...
Ale to tak, rozumiem, że doszedłeś do tego momentu, w którym gra postawiła przed faktem dokonanym. I okazało się,
nie,
że...
To nie jest przed faktem dokonanym stawiony gracz. Jest przed tym faktem... Po prostu tam jest dość mocno rozbudowany jeden z wątków pobocznych, ale który dość mocno przeplata się z losami głównego bohatera. Jest właśnie takim wątkiem... Jak sprawdzasz w toku tej fabuły, to nagle się okazuje, że rzeczywiście ten wyziera praktycznie na każdym kroku, nie tylko już z tego wątku, ale zewsząd, nie? Więc wiesz, on dotyczy tam
postaci kobiety i tak dalej. Żeby nie spoilować
ja
zostawię tą naszą rozmowę, ale wypikam to jedno słowo, żeby po prostu nie popsuć drogi naszym słuchaczom zabawy, bo mi się wydaje, że napotkanie tego elementu może być bardzo frapujące i takie stawiające no bo nie możemy, prawda, dopuszczać do spoilerów, no nie? Ale możesz sobie używać słów, jakich chcesz, nie?
No nie wiem, no.
Ale rozumiem, że Legacy of Dragonhold jest już wydany. Nie jesteś beta testerem, nie trafiłem.
Nie, nie jestem beta testerem i jest już wydany. Natomiast Legacy of Dragonhold, ten system,
który jest single player. Czy można grać
Można grać kooperacyjnie. Nie, można grać kooperacyjnie.
Chyba, że mówię po angielsku, ale tak się zasugerowałem tymi twoimi case'ami, skillami.
No,
że teraz,
wiem, a ja teraz
case robisz jakiś
właśnie... polski.
No tak. Case.
Poczekaj, jeszcze zagaduj, a ja jeszcze tylko tu sprawdzę kilka...
Aż ja sobie zobaczę, ile taka gra właśnie na koszcie na
Amazonie. No, kosztuje 250 zł około w Polsce.
Drogo. Ale ostatnie gry planszowe potrafią drogo kosztować. Gloomhaven pojawił się na króciutko, no dosłownie na kilka chwil w sklepie rebel.pl. 600 zł. 600 zł, ale to jest pudło wielkie. Zresztą w ogóle zawsze zastanawiam się, Juliuszu, jak ty się ustosunkowujesz do takich dużych gier, takich wielkich pudeł, i taki naprawdę drogi gier. Czy jednak jesteś za Silverline, jak to tam wcześniej mówiłeś, czy jednak wolisz te duże, wielkie?
Jeszcze chciałem, poczekaj, zaraz o tym porozmawiamy, jeszcze żeby zamknąć ten wątek Legacy of Dragonhold, to jeszcze powiem, że czy wiesz, polecam tak naprawdę obejrzeć, są tak zwane let's playe, na przykład The Dice Tower zrobiło bardzo zresztą zabawny, bardzo świetny do oglądania taki let's play, w którym oni grają. Ja go obejrzałem tylko kawałek, bo nie chciałem sobie psuć zabawy i to mnie przekonało między innymi do tego, żeby jednak zobaczyć, czym to się je. I rzeczywiście, wiesz, tym też mimo tej fabuły i tego wszystkiego, no to ta gra jednak ma tą fabułę taką, wiesz, mięsistą, rozbudowaną. Tak. To jest, czujesz rzeczywiście, że to jest gra przygodowa, a nie jakaś atrapa gry przygodowej jak Horror Warkam czy Eldritch Horror, nie? Że no to jest rzeczywiście prawdziwa gra przygodowa, w której naprawdę nawet jeśli te wybory, które dokonujesz, wiesz, kończą się tak samo, nie? Tak jak w Wiedźminie. Tu masz niby łudę, że masz 50 wątków pobocznych, a i tak wszystko prowadzi do jednego zakończenia. Mhm. Specjalnie tak wbiłem ćwieka.
Widzisz, właśnie patrzę, bo w sklepie Amazonu nie znalazłem. W Stanach już jest wydane.
W Rebelu jest na pewno.
I w Rebelu. Nie, bo kwestia w ogóle ceny, no nie, no, trzeba...
Znaczy
trzeba
na, stronie oficjalnej FFG cena jest podana.
Tak, przesyłka ze Stanów jest jednak
$59.95. Natomiast wracając jeszcze do tego, ta gra wykorzystuje jakby ten system cały, sterujący tą grą, to się nazywa Oracle System i teraz, czy jakby wyrocznia, i teraz należy mieć na uwadze to, że FFG w ramach tego systemu wyda kolejne gry. I kolejne gry, wiesz, mogą być jeszcze ciekawsze, bo na przykład jak się ukaże gra z uniwersum...
Science fiction jakiś taki właśnie.
No może być z uniwersum Androida, albo na przykład może się ukazać gra z uniwersum Horroru Warkam. O, to by było super, więc... No,
już słyszę po prostu tak otwierające się portfele, strzelające po prostu
dokładnie tak. Dokładnie tak. Natomiast wiesz, natomiast w jakimś sensie jest to mimo wszystko przygnębiające, że słuchaj, ta gra kosztuje 250 zł, jest naprawdę świetnie wydana. Pudełko i w ogóle to wszystko jest...
Się błyszczy.
Na najwyższej, najwyższa jakość po prostu i taka edytorska, rzeczywiście jest to przyjemne, trzyma się świetnie wydane i tak dalej.
Ale...
Natomiast mimo wszystko, no to jest papier, tam nie ma nawet żadnych grafik, wiesz, masz talię tylko tam nastu kart, takich większych przedmiotów, które możesz w trakcie gry zdobyć, typu jakieś, nie wiem, healing potion albo jakieś przedmioty fabularne i na nich są grafiki, ale to są takie grafiki w stylu, wiesz, grafik w stylu grafik, jakby to powiedzieć...
Prymitywnych, średniowiecznych.
Nie, w stylu grafik z Robinsona Crusoe. Tych grafik, wiesz, tych różnych przedmiotów. Mm-hmm. Więc to ma swój oczywiście urok, ale mimo wszystko, wiesz, w Sherlocku Holmesie...
Ty byś chciał fotorealistyczne zdjęcia takie.
Nie, właśnie. Ale w Sherlocku Holmesie na przykład, w tych książkach takich, nie, do każdej sprawy, tam gdzie miałeś tą fabułę i te różne wątki, jednak było sporo grafik w środku. Mhm. Dużo więcej, a tu w ogóle nie ma nic. W książce, w samej książce nie ma żadnych grafik, nic, zero, nul. I w żadnych z tych przygód, nie, bo tu masz różne przygody.
Bo ja lubię książki z obrazkami, już mi to dziecko zostało.
No mi też i jakby wiesz, ja też zakładałem, że tu rzeczywiście jest jakieś pole do tego, żeby fajne grafiki
jakieś pomagać, kostki by metalowe dorzucili, wiesz, jakieś
ale wtedy by to kosztowało nie 250 zł, czy tylko 2500.
Ale ja nie wiem właśnie dlaczego, bo tak powiedziałeś, że sam papier.
No, sam papier, no.
Czyli za 250 zł to mogłeś swego czasu kupić Mage Knighta, no. Albo na przykład, nie wiem, Dragonfire no chyba można.
Ale to kiedy tego Mage Knighta mogłeś kupić? Chyba w latach 90. za tyle chodził.
Nie no, teraz Mage Knight znowu... Chociaż słyszałem w ogóle i pewnie ty jako człowiek jeszcze lepiej zorientowany ode mnie w tych
sferach. Nie, właśnie, ale tego nie słyszałem.
Ma być dodruk. Jakaś, nie wiem, czy portal
ale polski,
nie ma się
czy...
zająć Mage Knightem.
Portal
tak,
Games?
Tak, tak. Albo w ogóle ma być jakaś specjalna edycja, a już na rynek zachodni, która jest taką edycją kompletną, ze wszystkimi dodatkami i tak dalej. Więc...
Ale poczekaj, ale Portal to jest polski wydawca.
No tak, ja mówię, że jakby miała być jakaś, jakby miał być ponownie wydany Mage Knight, to, ale oczywiście ja, być może ja tylko to gdzieś przeczytałem kątem oka, zobaczyłem.
Nie no, spojrzałem plan wydawniczy Portal Games na 2018, jest jakby tabela z kolorami, z grafikami i jest Mage Knight, więc rzeczywiście, czekaj, zaraz
proszę,
szybko
widzisz,
sprawdzimy.
Proszę, jestem niesamowity, prawda. Co za wiedza, co za elokwencja.
Czekaj, to ma się nazywać Mage Knight Ultimate. To chyba to będzie.
No, czyli to może być właśnie ta wersja, która zawiera
no
wszystkie
tak, ale
dodatki.
Wiesz, zagraj w najlepszego planszowego RPGa wszechczasów, no ja rozumiem, że chcą sprzedać, ale mimo wszystko to jest mocno dyskusyjne, to jest matematyczna gra w kombinowanie.
O mnie musi, mój drogi. Wszechwiedzą.
Ale powiem ci, że chyba zagrałbym rzeczywiście w Mage Knighta jeszcze raz. Są takie gry, do których człowiek, wiesz, to jest taki masochizm.
Chce wrócić.
Tak, chcesz wracać, po czym, ja ci mówiłem wielokrotnie, że zawsze miałem tak, że tego Mage Knighta to już ze dwa razy kupiłem. W wersji polskiej, potem w wersji angielskiej.
Ja jeszcze kupiłem w Ultimate. Tak już, wiesz,
teraz go kupię chyba... Nie, chyba go już nie kupię, bo teraz się przerzuciłem na bitewniaki.
A właśnie, a Terraforming Mars? Terraformacja Marsa?
Nie, w ogóle mnie to nie interesuje. Chociaż wiesz, ja akurat jakby mi nie przeszkadza zupełnie, czy gra należy, czy jest eurosucharem, czy nie jest euro, czy jest grą fabularną, czy nie. A, w świetną grę zagrałem, naprawdę świetną, chociaż już ją sprzedałem, ale była świetną grą i myślę, że warto ją, i ją bardzo polecam. Nazywa się Role Player, nie wiem, czy znasz. Generalnie role, nie role player, na zasadzie role player, tylko role player, czyli rzucaj tymi kostkami graczu, no to, albo wylosuj gracza.
Player. Role
gra generalnie, słuchaj, gra jest o tym, że jakby gra jest o tworzeniu postaci. Czyli coś, co jest, wiesz, wstępem do gry RPG, do takiego Legacy of Dragonhold, to ten moment, w którym tworzysz postać, został zamieniony w grę.
I normalnie pięknie masz wydaną, teraz widzę właśnie, kolorowe kostki.
Bardzo ładnie, bardzo ładnie wydaną i wbrew pozorom bardzo klimatyczną, bo tą postać jak tworzysz, to wiesz, to tam różne przedmioty wypadają z tej talii, masz charakter, masz historię jakąś napisaną do tej postaci, którą tworzysz, wiesz, ja na przykład robiłem jakiegoś orka, maga albo jakiegoś jakieś inne te postacie i wbrew pozorom gra jest naprawdę zacna. Zacna i wprawdzie jest w niej dużo liczenia i kombinowania, ale wydaje mi się, że ta gra ma jedną kluczową zaletę, że ona nie jest ani za ciężka, tak jak Mage Knight, gdzie po prostu czacha dymi, ani nie jest za lekka, jak Eldritch Horror, gdzie się w ogóle nie myśli, tylko się po prostu, nie wiem, biega po planszy i w zasadzie coś tam się
typowa
uda zrobić.
Typowa opinia dyletanta. Tak.
Nie, typowa opinia gracza, który tą grę zna.
Być może, tak. Nie zgadzam się. Nie no, ja rozumiem, ale...
Ale jest gra dla ciebie, fotosynteza też.
Fotosynteza, tak, na pewno, dużo bym się dowiedział. Ale nie, wracając do tych wielkich gier,
Wielkich pudeł, wielkich tytułów, no.
Nie uważasz, że gry kosztują za dużo? 600 zł za grę planszową, nawet tak rozbudowaną, tak dużą.
Jak to, co?
No jak na przykład Gloomhaven.
Znaczy wiesz, ja ci powiem szczerze, że ja mam problem z takimi grami, tymi za sześć, nawet nie chodzi o cenę tak naprawdę tego Gloomhaven, tylko chodzi o to, że mi by się po prostu już za Chiny ludowe nie chciało jej rozkładać. Wiesz, są takie gry, i ja pamiętam, że miałem kilka takich partii w Horror Arkham, że jak po prostu to rozkładałem, to po prostu po rozłożeniu zagrałem pierwszą turę i twierdziłem, że już mi się nie chce w to grać.
Bo jest tak zmęczony, że po prostu, wiesz, jakbyś stworzył postać.
Nawet nie, to nawet nie jest takie męczące, bo nawet wydaje mi się, że rozłożenie horroru w Arkham jest krótsze. Mówię o podstawowej wersji gry. Nie o tej, wiesz, wersji z tymi wszystkimi dodatkami. Jest krótsze niż Robinsona Crusoe. Mhm. Ale Robinson Crusoe jest grą według mnie dużo lepszą. Dużo lepszą niż Horror w Arkham. I dużo bardziej klimatyczną i mimo tego, że jest grą losową i mimo tego, że jest grą to wydaje mi się, że ten związek z tematem i wiesz, to wszystko jest takie klimatyczne, takie tak fajnie ze sobą powiązane, że to jest właśnie gra, którą muszę chyba sobie znowu kupić. No.
Rozumiem. W ogóle już chcesz jeszcze coś dodać do kącika planszówkowego, czy możemy przejść do innych
tematów? Mieliśmy pogadać o tych cenach jeszcze.
No tak, no ale myślę, że tak powiedziałeś w sumie, że to nawet kwestia dla ciebie, bo jesteś człowiekiem zamożnym, nie ma znaczenia, chodzi tylko po prostu o kwestię rozkładania figurek i planszy.
Nie, no chodziło mi o to, że... Nie, no znaczy, wiesz, ja się zgadzam, tak? No bo słuchaj, skąd ci biedni ludzie mają na to wszystko mieć pieniądze? No?
Dyrektorze pewnego radia, który dostał samochód od bezdomnego, czy od dwóch bezdomnych, dostał kilka samochodów. Jest bardzo fajny, krążący mem po internecie z Maybachem na okładce i Stefan Żeromski, ludzie bezdomni.
Nie wiem. Słyszałem jakieś fragmenty, ale...
No rozumiem, ale chyba, że chcesz coś dodać w kwestii tego, tych cen, tych gier i czy w ogóle jesteś zainteresowany w ogóle samym Gloomhaven? Czy to jest jakaś gra, którą masz na swoim radarze?
Znaczy miałem ją, może nie miałem jej na radarze, aczkolwiek czytałem, bo wiesz, ja generalnie jestem zawsze zainteresowany grami przygodowymi, zwłaszcza takimi, gdzie jest dużo tego klimatu, tego tak zwanego flafu i tak dalej. Więc ten Legacy of Dragonhold był dla mnie takim naturalnym krokiem. Natomiast wiesz, tak jak mówię, no wydaje mi się, że to jest gra, która po prostu wymaga dużo takiego... Kurde, jak znowu ten, ale nie, no nie wiem, mam jakiś zastój intelektualny, nie mogę znaleźć polskiego słowa, ale wymaga tak zwanego chyba bookkeepingu, nie? Czyli tego, że musisz tam dużo rzeczy zapamiętywać z rozgrywki na rozgrywkę, gdzieś to wszystko śledzić, monitorować i tak dalej.
Bookmacherstwa, chciałeś powiedzieć.
Tak. I to wszystko po prostu jest dla mnie po prostu zbyt przerażające i chyba nie chce mi się po prostu tak mocno w to wchodzić.
Rozumiem, rozumiem.
W związku z tym to, natomiast oczywiście ja się zgadzam, tylko wiesz, my też nie wiemy tak naprawdę, jak to, jakby z czego to wynikają te ceny, bo ja pamiętam rzeczywiście czasy, kiedy Mage Knight kosztował 200 zł i to było 200 z jakimś ogonkiem. Ale ogonkiem na zasadzie, nie wiem, 229 chyba. Takie były ceny parę lat temu. W tej pierwszej edycji w Polsce, którą Lacerda jeszcze
Mage
wydawała.
Nie ma tak wielu elementów, które by mogły, nie wiem, uzasadniać wysoką cenę tej gry. Bo naprawdę nie, tam jest te, które są... Jest 5 figurek, może trochę więcej tych action klików i to wszystko.
Natomiast, znaczy...
A masz taką grę jak chyba Zombie, te plagi i tak dalej. Ja już nie pamiętam dokładnie tytułów.
Ale tam,
gdzie jest mnóstwo
figurek. Ale tam, nie. Znaczy mówisz o grze Zombicide, tak? Pewnie.
Tak,
tylko mówisz Zombicide Black Plague, to jest ta nowa część. Ja miałem zresztą u siebie Zombicide, tą pierwszą w ogóle część Zombicide. To tam rzeczywiście jest mnóstwo tych figurek.
I one są przepięknie wydrukowane.
No dobra, ale poczekaj, mnóstwo jest figurek, ale już same kafelki planszy, których zdaje się było 9 albo 12, nie pamiętam. No takie one są dość spore, dwustronne. I do tego talia kart z przedmiotów. I to jest wszystko. Więc tam też wcale tego tak dużo nie ma. Tam jest po prostu kupa plastiku związanego z figurkami. Więc jakby to jest, wiesz, w Mage Knight masz mniej figurek, ale za to po prostu dużo więcej papieru, kart i tych wszystkich elementów, a w Zombicide masz dużo mniej papieru, bo ta talia kart i te w ogóle grafiki, znaczy to, co mnie odrzucało od Zombicide, to niestety grafika. Ta gra jest tak brzydka, że nie wiem, po prostu do wyżygania. No przepraszam za wulgarne słowa, proszę to wypikać. Natomiast jest gra brzydka. Natomiast rzeczywiście o Black Plague kiedyś myślałem, tylko znowu, wiesz, myślałem o tym, czy ją kupić, ale potem sobie pomyślałem, kuźwa, ale rozłożyć to wszystko nie, no to jest za dużo.
Czy ona się ale... prosto rozkłada, bo te zombiaki one nie wrzucasz ich wszystkich od razu na planszę, tylko one jakby wychodzą, nie? Więc...
Tak, zgadza się, tylko że mimo wszystko, wiesz, to jest ogromne, to wymaga dużo miejsca, wiesz, to wymaga rzeczywiście jakiegoś takiego...
Mieć stół.
Tak, znaczy nie, no stół to jeszcze nie jest problem, tylko chodzi o to, że jednak to wymaga jakiegoś takiego, wiesz, no jakby rozkładasz tą grę i jakby wiesz, że przez godzinę, dwie będziesz w nią grał, nie?
Rozumiem, tak.
Natomiast ja chciałem jeszcze, też chyba mówiliśmy o tej grze kiedyś, natomiast też z tych gier przygodowych, jedną z moich ulubionych chyba tak naprawdę, które były dla mnie najciekawsze i cały czas są najciekawsze, to jest Mansions of Madness, czyli Posiadłość Szaleństwa w wersji polskiej, która w tej druga edycja, czyli edycja, w której jakby masz aplikację.
Się, tak, aplikację.
Nie wiem, czy grałeś, natomiast...
Grałem w aplikację, ściągnąłem sobie, nawet się trochę pobawiłem. Aplikacja.
No nie, to się nie da tak powiązać. Natomiast i to jest rzeczywiście, to jest już ten poziom, który...
To jest przyszłość.
Ten poziom, nie, to nie jest przyszłość, bo ja nie lubię takiego łączenia, tylko chodzi mi o to, że to jest ten poziom fabularnej głębi, czy fabularnego jakiegoś takiego poziomu, to jest ten poziom fabularny, który jest już dla mnie satysfakcjonujący, w tym sensie, że rzeczywiście ma się wrażenie, że wchodzi się do tej posiadłości, że się rozmawia z tymi postaciami.
Tam są efekty dźwiękowe, tam fantastycznie jest lektor.
Cały czas jest ta muzyka, która w tle gra. Tak, jakby, wiesz, to jest, ta imersja rzeczywiście jest tutaj dużo lepsza niż w Eldritch Horror, moim zdaniem. Aczkolwiek ja osobiście lubię gry, które właśnie nie wykorzystują też tych aplikacji. Natomiast z tych wszystkich jednak mężczyzn i cały czas mam to pudło z Mansions of Madness i będę je miał do końca życia prawdopodobnie, bo generalnie jestem wielkim...
Figurki tam
generalnie jestem, tak, tylko że wiesz, ja je wszystkie tam wrzuciłem do tego wora i teraz one mają taki biały odpryski.
Dochodzą do siebie, tak, dochodzą do siebie. Tak. Teraz będą tak antycznie wyglądać, prawda?
Także wiesz, ja nie wiem, czy na przykład moja córka dotrwa jeszcze do momentu, kiedy wiesz, tata wyciągnie to za jakiś czas to pudło i po prostu... A tam będą białe figurki. I trzeba będzie je nowe malować.
No i no właśnie, kolejne pokolenie pozna smak malowania figurek do Mansion of Madness.
Na pewno. Mhm.
Czyli rozumiem, zamykamy temat planszówek. Pozwolisz. Czy jeszcze chcesz coś? Ja jestem całkowicie otwarty.
No nie wiem, słuchaj, no co mógłbym jeszcze o
nie wiem, czy właściwie czy są w ogóle jakieś w Polsce podcasty o grach planszowych, bo wiem, że kiedyś były jakieś plansze stacje.
Są, na pewno są. Tak? Są cały czas tam, coś tam jest na YouTubie, cały czas ta sfera tych wideoblogerów też jest mocno rozwinięta.
Myślę, że konkurencje mają teraz no, taką bez mydła, jak to się mówi. Nie? Weszliśmy, prawda, w ten świat podcastów o grach planszowych i dziękuję Ci, Juszu, bo przyznam, że porobiłem sobie parę notatek i jak aczkolwiek trochę mnie zniechęciłeś tym brakiem obrazków w Legacy of Dragonhold,
No to tak, jednak, ja wiem, że to, bo jednak... to nie jest tak, że ja wiem, że ty żartujesz, bo ty jesteś człowiekiem o niezwykłym intelekcie i człowiekiem bardzo rozwiniętym umysłowo.
Więc czytać nie lubię.
Natomiast ja wiem, że ty żartowałeś, mówiąc o tych obrazkach, natomiast mimo wszystko, ja też oczywiście się, to jest tak, wiesz, to nie o to chodzi, że te obrazki są konieczne, ale chodzi o to, że rzeczywiście masz okładkę, na której jest jakaś grafika i potem 400, nie wiem, no, może nie wiem, czy tam jest 400, jest 300 stron w tym głównym podręczniku, jak jesteś w tej wiosce, gdzie po prostu to jest bity tekst i nie ma nic. A numery akapitów i sam tekst.
Coś jak 50 twarzy Greya, nie?
No mniej
bity
więcej,
tekst.
No.
Bity
tekst, no. No. Dokładnie, no.
No ja się trochę śmieję, jeśli chodzi o te ceny, może no, nie jestem aż tak zamożny, ale jednak, to też chyba ci mówiłem, zdecydowałem się na ten siódmy kontynent, ale dopiero chyba za jakieś dwa miesiące, mi się wydaje, pierwsza partia z podstawką przywędruje do mnie, więc...
Do czego, przepraszam? Do tego
siódmy kontynent. Bo jak to się mówi, wziąłem pełen pakiet, wszystko co mieli.
Za te 600 zł.
No troszeczkę więcej wyszło, no, ale nie rozliczę mnie, drogi Juliuszu.
No właśnie,
żona
ja bym tyle nie dał za karciankę,
Czyli to właściwie to jest gra planszowa, ona... Znaczy, bo to,
no
bo
to, ale nie, no
gra,
to jest właściwie
planszowa,
gra
kafelkowa.
No ale to są karty wszystko.
No ale kwadratowe, więc wiesz, to tak, nie wiem, czy wtedy definicja jest inna.
Ale czy one nie są...
one nie są chyba mieszane. One są paragrafowe, mi się wydaje, że te wszystkie karty są podpisane numerami.
Tak, tam ona jest, ona rzeczywiście jest romans z tą paragrafówką w tej grze, niewątpliwie. Natomiast ja wiem, nie, to jest taka gra, że...
Jeszcze się skusisz.
Na pewno nie.
Juliuszu, bo to też tak zaczęliśmy od tego podsumowania roku. Zapytam cię i pewnie mi odpowiesz krótko i zwięźle, czy jest jakaś gra elektroniczna, komputerowa, konsolowa, w którą grasz? Bo od czasu do czasu wydaje mi się, że widzę
zagrałem
na Xboxie.
Tak, bo ja jestem typowym Polakiem i przestałem bezmyślnie płacić za Xbox Live i za Game Pass i korzystam z tych usług tylko wtedy, jak są za 1 zł. I taka promocja była przed świętami i teraz taka promocja była teraz, na początku nowego roku. Więc jeszcze mam aktywny pakiet na tych usługach i mogę w nich, wiesz, uczestniczyć.
I coś przykuło twoją uwagę w tym świecie elektronicznej rozgrywki?
Wiesz co, zagrałem w grę, która była przez wszystkich tak chwalona, a ja oczywiście jak zwykle stanąłem okoniem, pamiętam w rozmowach z naszym wspólnym znajomym Michaelem Keatonem, zawsze jakby on chyba się tym strasznie ekscytował i w ogóle tam skończył na najwyższym poziomie trudności i z zamkniętymi oczami przeszedł. Mówię oczywiście o grze Kojimy.
Metal Gear Solid?
Metal Gear Phantom Solid 5 Pain. Phantom Pain.
O, i przeszedłeś ją, czy przeszedłeś ten główny wątek?
Nie przeszedłem jeszcze głównego wątka.
A widziałeś wątku... Quiet w deszczu?
Co widziałem?
Quiet w deszczu.
Co w deszczu?
W jaki ty Phantom Pain grałeś, drogi Juliuszu?
Może jeszcze do kojarzysz, tego momentu nie doszedłem.
A kojarzysz, spotkałeś już tą snajperkę taką, która jest bardzo skąpo ubrana?
Nie zdradzaj mi, nie spotkałem.
No to jak, powiem ci, że to będzie chyba jeden takich... Ten moment się naznaczy w grze. Pewnie podobnie jak ten moment w Legacy of Dragonhold.
Dobra, okej, ja rozumiem, że ten moment się naznacza. Natomiast wiesz, jakby ja cały czas mam jakiś problem z tą grą, że z jednej strony mi się strasznie podobało to wprowadzenie tej gry. Świetne było. Tylko te, nie wiem, ci latający ludzie w tym ogniu, to połączenie z jednej strony tego Afganistanu, a z drugiej i takiego, wiesz, wojny i skradania się, a z drugiej strony jakieś takie nadnaturalne, paranormalne zdolności.
Neil Gaiman, jakiś amerykańscy bogowie, tak.
To mi się nie podoba. Nie wiem, czy to jest, czy jakby cały czas, wiesz, ta konwencja tej gry jest taka, że ja do końca nie wiem, czy rzeczywiście tam są te paranormalne zdolności i jakaś takie przemieszanie, czy to jest taki miks właśnie. Natomiast oczywiście sama mechanika tej gry i tych skradanek, to jest po prostu, no rzeczywiście super, no. Powiem szczerze, że
na
to jest super.
Na pewno ucieszy cię, że będzie kontynuacja. O ile się
znaczy,
nie
wiesz,
Metal
ja najpierw muszę
Solid
skończyć tą podstawową grę.
Czy coś takiego. No ja rozumiem, ale i to jest długa gra. Poza tym, z tego co wiem, to po tych misjach, które ukończysz normalnie, część jest jakby powtórzona w jakimś takim innym w paru wariantach się różnią te misje, ale generalnie jest tak, że właśnie masz jedno zakończenie i później masz jakby po tym zakończeniu jeszcze i tak możesz grać, więc
Znaczy, wiesz, podoba mi się,
że
podoba
mi się, 148 godzin
gry. Rozmawialiście o tej grze pewnie milion razy na tym podcaście. No, rzeczywiście bardzo mi się podoba to, że tak naprawdę jakby masz rzeczywiście pewną swobodę rozgrywaniu tych misji. I to się da czuć, że to jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście otwarte wszystko. Jakby
i też jest bardzo fajnie, że tam jest mechanika właśnie rozbudowana, wiesz, takich drobnych elementów, jakichś takich, wiesz, sposobów, w jaki nie wiem, różne przedmioty sobą, nie wiem, czysto fizycznie, jak na siebie oddziałują, prawda, że woda, prąd, nie, ogień, takie różne rzeczy, no ale to już jest takie zagłębianie się. No to fajnie. Ja w ogóle a propos promocji, bo była styczniowa wielka promocja w sklepie PlayStation. W ogóle PlayStation ostatnio sobie też rozkręciłem, przeczyściłem, przedmuchałem w ogóle wiatraki. Sklep? No jest ten PlayStation Store, taki elektroniczny.
A on jeszcze tam da się w ogóle połączyć?
No da się.
Nie, tam straszne lagi są podobno.
No, jak masz czas, cierpliwość i gruby portfel, to wszystko jest dla ciebie możliwe, nie? Ale możesz też przez internet, prawda? Możesz przez przeglądarkę i też to działa. I jedna gra, w którą nigdy nie grałem, ale chciałem zagrać, chociaż, ale to jest klasyk, to jest Podróż, Journey. Pewnie grałeś?
Nie.
Aha. A druga gra to jest japoński RPG z przepięknymi grafikami, animacjami studia, mogę przekręcić nazwę, przepraszam, Ghibli.
Studia Disneya?
Nie, Ghibli.
Gimli?
Gimli. Ghibli czy Gimli?
No ten z
japoński.
Lord of the Rings.
Nie, to wiedziałem, że ty namieszasz mi tutaj w głowie. Jesteś jak hipnotyzer jakiś. Ni no Kuni.
Aha.
Nie grałeś nigdy.
Nie. Znaczy, jak się ta gra nazywa? Ni no Kuni?
Bo to musisz tak zapisać. Ni, spacja, no, Kuni. I tak jak słyszysz, bo to Japończycy pisali, to oni polskie litery znają.
Mhm.
I powiem tak, że...
To JRPG-i, rozumiem, to są, tak?
No to jest JRPG, ale jest taki sympatyczny. I, wiesz, bo w ogóle szukałem gry, w którą będę mógł grać przy dzieciach. Bo wiesz, jednak...
A co, jednak przestałeś grać przy dzieciach w te wszystkie gry, w których flaki wychodzą na środek pokoju?
Zauważyłem niesamowitą fascynację wśród młodego pokolenia właśnie różnymi strzelankami i doszedłem do wniosku, że muszę tę fascynację zdusić w zarodku. Niestety...
Zaskoczyłeś mnie.
Niestety Ni no Kuni w ogóle nie przyjął się, mimo przepięknej rysowanej grafiki w ogóle. Ja się bardziej, lepiej bawię. Ja sobie gram tak na spokojnie, wiesz, ja tam nie szaleję. To jest gra w ogóle wiekowa, bo ona chyba ma, ona w tym roku skończy chyba z 8 lat, jeśli nie mylę. Więc chociaż nie wiem.
Nie. Czekaj, 7, znaczy nawet mniej, 6, bo ona jest z listopada chyba 2011.
Aha, no to dobrze, no w każdym razie to jest w ogóle jeszcze z PlayStation 3 gra.
No wiem, widzę tutaj na gry online.
No i Studio Ghibli po prostu, wiesz, no tak naprawdę cały początek gry przez nie chcę powiedzieć, że przez kilka godzin, ale to jest właściwie film animowany. Historia chłopca żyjącego w małym miasteczku, którego matka ginie, próbując go ratować, kiedy on podczas jakiegoś nocnego pościgu...
Chłopak
ma może nie, z 8 lat, tak na oko mówię, nie? Bo to nie wiem, może 10.
Macha mieczem,
może 10. Różdżką na Harry Potter, tak. I oczywiście podczas jakiegoś takiego pościgu, czy tam zabawy nocnej, jakimś takim własnoręcznie wykonanym samochodem, wpada do rzeki, matka ratuje go, ale oczywiście, wiesz, jak to ta Hanka Mośkowiak, no nie, z tymi kartonami,
Mostowiak,
tak, tutaj też dochodzi do takiej sytuacji, że niestety tego ratunku, tego swojego syna, choć go uratowała, nie przeżyła, ale pojawia się taki magiczny stworek, który wcześniej był jakby zaklęty w jego zabawce, który ożył pod wpływem jego łez, który opowiedział mu o cudownej, magicznej krainie i o tym, jak się do tej krainy dotrzeć i o tej, że po prostu jakby to jest takie alternatywne uniwersum, że każdy ma jakby swojego odpowiednika, jakoś taką bratnią duszę. Mhm. I on właśnie postanawia przenieść się do tego świata, żeby odnaleźć tam tą osobę bratnią duszy matki, żeby jakby wskrzesić matkę. Wspaniała historia. Bardzo kolorowa. No, musisz, ja myślę, że jakbyś tylko zobaczył kolorowa. Kilka... No tak, no zobacz sobie.
Nie no, widziałem wygoogluj zdjęcia, sobie. Widziałem, no, jest... w takim smoczku jeździł. Jak
tak, no to jest, no, oglądasz jak japońskie anime. No, a jak anime oglądasz po prostu. I to jest japońskie RPG, które zupełnie mi nie... nie odstręcza mnie. Ani fabularnie i tak dalej. Jakby ja przyjmuję, to chyba pierwszy raz od wielu, wielu lat, przyjmuję kiedy, do wiadomości jakby się nie zrażam, że głównym bohaterem, który prawdopodobnie...
Że jest trudna gra.
Nie, właśnie gram na poziomie trudności easy. Wiesz, dla mnie ważna jest historia, a nie grind, który jest istotny w takich grach. I po prostu jest przecudownie, wiesz, taki ten świat jest taki kolorowy, właśnie ten... No, musiałbyś zagrać, bardzo polecam wszystkim. Kto nie widział, to jest stara gra, więc prawdopodobnie jak się znowu pojawi na wyprzedaży, to można ją wyrwać za jakieś grosze, gdzieś na płytce kupić. Super, super. Ale w ogóle dzisiaj w wielkim szoku, tak biegając sobie po kanałach, jak to się mówi, po tych aplikacjach na nowych konsolach, na konsolach nowej generacji, jest taka aplikacja IGN i odpalam, a tam proszę, Shadow of the Colossus. Wersja niezremasterowana, w tym sensie, że wiesz, jakieś podniesione tekstury, większa, tylko stworzona od nowa. I po prostu... jak ona wygląda, ta gra, wiesz, bo Shadow of the Colossus oczywiście znasz.
Tak,
rozmawialiśmy nieraz o tej grze i to nie ma się co rozwodzić. No, gra wybitna, ale po prostu tak fantastycznie wygląda w tej odświeżonej wersji, że no... Tylko, że ona jest jeszcze nie gotowa oczywiście, to już mi dzisiaj kupił gra, więc... Jeśli chodzi o moje granie, to przyznam się, że właśnie bardzo delikatnie ostatnio. Wiesz, cały czas, czy to gdzieś na Switchu, prawda, Rocket League, fantastyczna gra, bardzo polecam. Ale pewnie też słyszałeś o niej wiele. To jest gra, w której grasz piłkę nożną samochodami.
No,
wiesz, to jest brzmi
ciekawie.
Wiesz, co jest najlepsze? Właśnie, że to jest tak, że jak rozmawiamy tak, no nie? I
tymi od bezdomnych.
I tak, bo większość naszych słuchaczy doskonale wie, o czym ja mówię, no nie? Ale ty jesteś jak człowiek, jakbyś podróżnikiem, wiesz, po magicznych światach runoległych. Ja cię ściągnąłem do tego świata i ty mówisz, co? Jecie nożem i widelcem?
Nie. Ja jestem, słuchaj, jak po prostu, jak wiesz, jak ten, jak Kaspar Hauser. Jak postać wyciągnięta po prostu z jakiejś pieczary.
Mhm. Tak. Fascynuje mnie twoja wiedza, jeśli chodzi o gry planszowe, ale zupełnie jestem zaskoczony twoim absolutnym brakiem wiedzy na temat właśnie najświeższych tytułów na konsole. No, to jest bardzo ciekawe, bo wiesz, jakby wyszedłeś z tej bańki tego bycia ciągle na bieżąco, jeśli chodzi o newsy. Jak człowiek siedzi, jakby to się, znaczy nie mówię, że w branży, bo to nie chodzi o branżę, tylko chodzi o to, całe to środowisko. Jesteś takim bardziej zaangażowanym niż taki normalny zjadacz chleba, taki normalny gracz, to właściwie nic ci nie zaskakuje. Wiesz, wszystkie wiadomości, które są, to albo są dyskutowane w podcastach, albo gdzieś na YouTubie coś obejrzysz, gdzieś coś przeczytasz, coś tak dalej. Więc to też jest chyba ciekawe, że można dać się zaskoczyć, nie? I to jest fascynujące. Już, prawda?
Tak.
Tak. Nie wiem, no, jeśli chodzi o gry, to tak mówię, no, ja bardzo, bardzo jak się mówi, nadrabiam nie tyle, że zaległości, co w przypadku akurat Ni no Kuni, tak, to wracam do jakichś takich starszych gier, ale to jest pewnie zbyt nużący temat. Więc zapytam cię, Dugiuszu, czy coś widziałeś może ciekawego? Coś przeczytałeś? Jakąś książkę, jakiś film fascynujący widziałeś? Coś na miarę The Square? Albo Matrixa, no, wiesz.
Nie. Byłem w listopadzie, ale nie wiem, czy w końcu o tym mówiłem na podcaście, ale byłem 11 listopada zeszłego roku byłem na koncercie Fisha.
A Fish to jest kto?
To jest taki wykonawca, taki on taką czerwoną sukienkę kiedyś taką miał, słynną piosenkę, no.
Aha. Bo ja ostatnio, taki jeśli chodzi o koncert, to
taki
chyba coś...
Syn Wagleskiego, taki raper intelektualny, myślę, że dużo ludzi będzie wiedziało. Natomiast koncert był rzeczywiście świetny.
Ostatni...
Dwie godziny. Mhm. Dwie godziny grali i było po prostu zarąbiście. I to chyba jest najlepszy polski w tej chwili wykonawca, jakiego widziałem.
No nie, czy tam Zbyszku. Ja widziałem ostatni koncert.
Ale słyszałem, Damianie, rozmawiałem z tobą też. Nie bójmy się tego powiedzieć, bo pytasz mnie o to, jakie ja filmy widziałem, ale myślę, że czytelników nie interesują filmy, które widział człowiek, który, jak przed chwilą tak ładnie i chciałeś powiedzieć, ale mówiąc krótko, urwał się z jakiejś choinki. Tylko interesują filmy, które ty, Damianie, oglądałeś, ale które ty
dziękuję,
chwalisz,
że zapytasz, to ja już śpieszę się. Ten, tak.
Ale poczekaj, zanim jednak zapytam, to daj mi sformułować pytanie. Natomiast doszły mnie słuchy, że rzeczywiście przeżywasz ogromną fascynację najnowszym polskim serialem Korona Królów.
Wiem, że to jest gorący temat i bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się go poruszyć, dlatego że uważam...
Ponoć po pierwszych dniach odczytywane były listy od fanów w ekipie i był uroczyście odczytany twój list, w którym bardzo chwaliłeś twórców.
Chciałem powiedzieć,
kostiumy,
że...
Znakomita rola Władysława Łokietka.
Chociaż powiem ci, że też wiążą się z tym przykre incydenty, bo chyba albo Super Express, albo Fakt wpuścił spoiler na okładce.
A czy ty też chciałbyś zostać królem?
Że Kazimierz został królem. Myślałem, że jest spoiler, nie? Bo wiesz, jak to jest. No, zresztą wydaje mi się, że Korona Królów to nie jest trafiony tytuł. To bardziej by bym pasował jakaś Gra o Koronę czy Korona Tronu. No wiesz, coś, co by się jednak kojarzyło automatycznie z tym fascynującym światem podróży w czasie, fantastycznych białowłosych księżniczek z dalekich krajów. Bo ja przyznam się, że nie, choć nadal czekam, aż prawda, wyjdą wszystkie odcinki, wtedy sobie tak zbinżuję, jak to się ładnie mówi teraz, tak młodzież mówi, to obejrzałem tylko fragment, właściwie połowę pierwszego odcinka i byłem zafascynowany, jak tam wartko akcja płynie, jak tam, prawda, magnaci, wiesz, królowie podejmują decyzje i nagle, wiesz, ten przeskok, prawda, że nagle, o, księżniczka, jest temat, prawda, wydania księcia za księżniczkę z, prawda, obcego mocarstwa i nagle ta księżniczka się już przy rzece pojawia, już później jest ślub i już i to wszystko bez takich przejść, że to wszystko masz takie wrażenie, że gdzieś są te portale, takie jak w Diablo i oni przechodzą przez te portale i, prawda, dzisiaj jesteśmy na Litwie, dzisiaj jesteśmy, nie wiem, Gnieźnie, bo czy tam w Krakowie, w Warszawie, nie wiem, gdzie się akcja toczy, bo to, prawda, umknęło mi uwadze. Niemniej chciałem powiedzieć, że jak zwykle fantastyczny scenariusz, można powiedzieć, że życie napisało ten scenariusz, podobno też na faktach, ale to już oddam tobie głos, bo ty wiem, że jesteś ekspertem i też chyba piszesz pracę dyplomową właśnie z kulturoznawstwa z tego serialu.
Nie. Nie piszę. No dobra, słuchaj, no nie będziemy o tym rozmawiać, bo ty widzę, że chcesz sobie drwić z tego
nie,
tematu.
Nie
chcesz
chciałem...
się po prostu publicznie przyznać do tego, że jesteś fanem, a to przecież nic złego, że lubi się filmy historyczne, ładnie sfotografowane, ciekawe, z frapującą fabułą, trafiające do rzeczywiście serc Polaków.
Z dużym
budżetem. Bo to jest taki film.
Słyszałem, że Ridley Scott ma przyjechać na warsztaty i jeśli będzie właśnie kręcił Gladiatora 2, to te sceny batalistyczne i w ogóle te efekty
nie,
specjalne,
sceny
które
batalistyczne,
podczas turnieju.
Sceny batalistyczne mają być zrobione, mają przyjechać eksperci, którzy robili ten film o Wiedniu. Bitwa pod Wiedniem, czy bitwa...
No ale tam to były, wiesz, takie... Ja wiem, o czym
Bitwa pod Wiedniem, ten włoski
film. To był fantastyczny film, ale tam wszystkie efekty były komputerowe. A tutaj mamy, jak to się mówi, efekty praktyczne. Wszystko jest fizyczne. Tu nie ma... Tu nawet chyba nie ma czegoś takiego jak... Jak to się mówi? Koloryzacja komputerowa? Czy nie? W świecie filmu, w świecie montażu. Jak to się mówi fachowo?
No nie, no pewnie tak. To wszystko są elementy jakiejś tam postprodukcji.
Tak,
natomiast...
to jest live to tape właściwie. To jakby tam ktoś z VHS-em biegał i...
No nie, ale poczekaj, ale tak zupełnie szczerze, w Koronie Królów zdjęcia niektóre są bardzo ładne i bardzo fajnie zrobione, tak już zupełnie szczerze.
No bo pokazuję fragment Polski. Współczesny.
Piękny fragment Polski. Wiesz, no ja to się cieszę, bo kiedyś był na przykład taki serial o tym sułtanie. Te tureckie seriale.
No tam był chyba nacisk na coś położony innego. Zresztą Wiesz, ciężko nam się odnieść.
Znaczy
tych,
nacisk położony na co innego.
Nie wiem, chyba na romanse. Tam, na...
A, no właśnie, czyli ty już masz postęp.
No właśnie, no tutaj mi się wydaje, że trzeba sobie czasami pozwolić na troszkę więcej fikcji. Wprowadzić jakichś dodatkowych bohaterów, jakichś więcej postaci, może jakąś taką orgietkę strzelić. To wszystko pod publikę, no nie? To musi być viral to i tak dalej. Niemniej uważam, że ten serial zasługuje na cały splendor, który otrzymał od fanów i mam nadzieję, że będzie miał przynajmniej tyle odcinków co Klan, a może i nawet więcej. Chciałbym, żeby ostatni odcinek, prawda, Korony Królów gdzieś zahaczył właśnie o być może nawet czasy współczesne. Czy to nie byłoby piękne? Taki serial absolutny, który opowiada historię Polski.
No, ale to musiałoby być, wiesz,
od Mieszka
milion odcinków.
Do Leszka, nie?
No, albo do Beaty.
No tak, a tak poruszyłeś temat obcej kultury i tak dalej. Byłem w kinie na filmie Tigers in the High. Bollywoodzkiej produkcji.
Nie,
super produkcji.
Nie rozmawiajmy o tym Bollywood. Naprawdę, ja przepraszam cię, Damian, ja rozumiem, że to jest twoja jakaś głęboka fascynacja i chciałbyś koniecznie się o tym podzielić, ale ja zabraniam. Ja nie mam ochoty
słuchać... Dobrze, nie będę mówił.
Nie mów
nie
o
będę
tym filmie.
Mówił o tym
szkoda
filmie,
na to.
Oprócz
naprawdę...
tego, że fascynujące w tym filmie jest, że on podejmuje na przykład temat, który my znamy z zupełnie innej perspektywy, prawda, takiej zachodniej, Bliskiego Wschodu. Właśnie z tej perspektywy...
Talibów.
Nie, bo to chodzi o jakaś inna jest. Wiesz, tam jest jakaś taka fikcyjna organizacja wzorowana chyba na ISIS, nie? Czy tam na państwie islamskim. I jest temat porwania i tak dalej. I oczywiście kwestia jest taka, że no, w tym przypadku Amerykanie się pojawiają oczywiście i rozwiązanie amerykańskie na jakiś tam problem terrorystów jest proste, to nie? Tam zrzucamy tam drony, wywalamy w samo powietrze. Ale jest kwestia taka, że ci terroryści porywają tam 20 chyba 5 pielęgniarek albo więcej, nie pamiętam dokładnie liczby, w każdym razie to są pakistańskie i indyjskie pielęgniarki. A jak wiesz, są historyczne takie zaszłości, jeśli chodzi o Pakistan i Indie i te kraje się bardzo nie lubią, ale w momencie, kiedy trzeba ratować ludzkie życie, właśnie ratować te kobiety, no, te największe siły, prawda, agenci reprezentujący te dwa państwa, nie, jednak łączą siły i no, fascynujący film, oczywiście z nutką tego, jak to się mówi, over the topu bollywoodzkiego i można to oglądać właśnie wtedy z przymrużeniem oka, się dobrze bawić, bo jest tam taka scena i myślę, że zrobiłaby na tobie wrażenie, bo zanim, prawda, dojdzie do tych strasznych rzeczy, to poznajemy dwójkę właśnie bohaterów. Jeden to jest były agent RAW, i to są indyjskie służby, a jego żoną jest agentka.
Miałeś tego nie mówić.
No tak, ale to musiałem.
No ale to wchodzisz, to wiesz, na siłę.
Nie, bo tylko chcę scenę chcę ci opisać, bo chcę powiedzieć, że to jest scena jak z Romeo i Julii, ale bez
to mnie
picia
nie interesuje w ogóle.
Specyfików.
Bez alkoholu.
Tak, chodzi o to, że oni już są na emeryturze, jak to się mówi, agenturalnej. Ona jest agentką, byłam agentką Pakistanu, on jest byłem agentem Hindusów. I jest taka bardzo romantyczna scena, kiedy mają 8 rocznicę ślubu i on mieszka gdzieś w górach, pewnie Alpy, nie wiem, może Davos, i na śniegu maluje jej przepiękny portret. Mona Lizę, po prostu. Musiałbyś to zobaczyć i wtedy docenisz. Docenisz ten kurs. I więcej już nic nie mówię. Już nic nie mówię, tak. Nie zabieram głosu.
No dobra.
Ale pytałeś, co mnie słychać w ogóle. Nie wiem, czy wiesz, ale byłem na...
Nie pytałem, ale widzę, że tak naprawdę już jakby fakt, że ja tu jestem, powoduje, że możesz im implikować różne pytania. No ale skoro musisz, no to zamieniam
drogi,
się w słuch.
Drogi Juliuszu, dużo wiesz o magii postprodukcji. Jesteś fantastycznym operatorem, montażystą, cudotwórcą, więc no. Wiesz, że ja ci mogę wszystko w
ręce,
które
w usta leczą
włożyć. Tak. W każdym razie... Byłem na zlocie miłośników komputerów Amiga w Irlandii.
O,
w Athlone.
Widziałem te zdjęcia.
Tak, właśnie smutne. Tylko chciałem powiedzieć, że właśnie...
Starsi byłem... ludzie spoceni, ich piękne komputery. Przykre.
Ty jednak byłeś, tylko cię nie widziałem. Nie, no. Bardzo kameralna impreza, bardzo sympatycznie, wiesz, przede wszystkim zaskoczyło mnie, że bardzo dużo naszych rodaków tam było. Nie liczyłem dokładnie, ale chyba z 9...
Był tam wiesz, mi się to zawsze kojarzy, te czasy Commodore 64 tym się zawsze kojarzą z tą giełdą. W Warszawie na ulicy Grzybowskiej była taka giełda komputerowa i tam niedaleko była szkoła. I w tej szkole też była część tej giełdy i w tej szkole, w tej części giełdy też tam było oprogramowanie, się wybierało różne gry z takiej listy i to nagrywali na dyskietki i tak dalej. I tam też takie właśnie specyficzne zapachy się roztaczały i to wszystko miało taki nimb rzeczywiście...
Nie wiem, czy kojarzysz, ale magazyn Pixel organizuje giełdę Pixela, nie Pixel Heaven, tylko giełdę Pixela i tam właśnie te wszystkie fantastyczne doznania... Nie wiem, czy organoleptyczne...
Pójdziesz na tą giełdę Pixela, tak weźcie mi nagrajcie FIFA 18 na nową płytkę.
Znaczy, bardziej mi się wydaje, że to jest jakieś taki bardziej takie wydarzenie to już, czysto nostalgiczne, sentymentalne.
Nie, to już nie. Tak,
niemniej możesz tam kupić sprzęt, możesz kupić gry i sprzęt. Nie, trzeba akurat kopiowany, nie, ale już chyba nie te czasy.
No
ale
właśnie, to
ale
nie,
są stare konsole.
Wiesz, wiesz, czy to nie jest tak, że to jest takie wracanie do tych starych czasów, ale sam się z tego kiedyś śmiałeś, jak chyba ci wszyscy obrońcy moralności mówili o tym, że w Assassin's Creed zdaje się Black Flag, czy w jakiejś tam części Assassin's Creed, jest wątek tych niewolnictwa i tak dalej, nie? I sam się śmiałeś z
jest
tego.
Jest niesamowite, że implikujesz mi, że ja się czegoś śmiałem.
No nie, ale poczekaj.
Nasi słuchacze teraz mówią, no tak, na pewno to było boskowe.
Ale poczekaj, daj mi dokończyć. Chodzi mi o to, że się śmiałeś nie z tego, że jest ten wątek w tej grze, tylko z tego, że tam te czasopisma Kotaku i tak dalej mówiły, że te gry propagują niby to niewolnictwo i tak dalej, bo tam się ono pokazuje.
A tego nie wiedziałem.
No,
nie.
Kiedyś rozmawialiśmy o tym. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że te wszystkie takie, takie bardziej postępowe czasopisma zajmujące się grami i szukające tam dziury w całym, zarzucały na przykład grą, że propagują na przykład, nie wiem, te wszystkie.
Poligon, tak.
Okej, ale te wszystkie dyskusje były gdzieś przy okazji właśnie tych wszystkich Gamergate i tak dalej, tak? Nagle się okazywało, że gry to w ogóle są white power i wiesz, jakby robione dla chłopców i to jest męski punkt widzenia i te kobiety i tak dalej. I między innymi, czyli jakby mnóstwo takiego wyciągania takich rzeczy. A teraz z drugiej strony, i jakby pamiętam, że wtedy rozmawialiśmy o tym, że no ale przecież jeśli gra dzieje się w czasach, kiedy było niewolnictwo, no to nie można tego wymazać zupełnie, tak? I
no
gdzieś
tak,
tam
nie,
tego gumką wyrugować i jakby tych wątków wydać. No więc jeśli te giełdy komputerowe i to wszystko, to piractwo komputerowe było istotną częścią, jest istotną częścią tego całego
retro. Podoba mi się, jaką paralelę wytworzyłeś między jakimś po prostu...
I teraz moje pytanie...
Giełdą,
i teraz moje które... pytanie...
Ja rozumiem, że według ciebie to powinni właśnie przebrać się jeszcze w ogóle w jakieś stare gacie, dżinsy,
dresy,
okulary Denka. Tak, dresy z epoki.
Takich, tak? Dokładnie, takich byli niebieskich z czerwonymi paskami. Ja pamiętam to bardzo dobrze. I powinny to... Słuchaj, to powinno być. Oni powinni się poprzebierać. I to powinno mieć jakiś taki... I to by było retro. A co to za retro, taki w białych rękawiczkach, że my się wracamy się do...
No
do
tak, 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 tak. Dałeś mi do myślenia, ale...
Nie, ja musiał taką imprezę retro zobaczyć, wiesz, prawdziwe retro, a nie jakieś tam retro z retro, bo to jest... Więc ja bym chciał, żeby to było retro, żeby ono miało prawdziwy wymiar. Tylko, że wiesz, to już jest niemożliwe, bo na Grzybowskiej w Warszawie już teraz stoją same drapacze chmur i nowy Mordor tam powstaje w ogóle w tej części.
No. Natomiast... Być może, ale nie, chodzi mi o to, że ty mówisz o...
No dobra, i co ci spoceni faceci siedzieli w tych portkach,
koszule przyklejone do ciała, do włosów
spocone.
O tworzeniu pewnego...
Klimatu.
Pewnego miejsca, pewnego klimatu. Tak. Właśnie najchętniej byś właśnie stażystów jakiś dział, wiesz, jakieś ławki szkolne poukładał, jakieś stare komputery.
Dokładnie, no, żeby... No.
Tak.
I to
jakieś
by było retro.
No nie,
dokładnie, instrukcje, wiesz,
fonowe,
ja pamiętam te katalogi, wiesz, one były w koszulki, były włożone foliowe, były w te kartki i tam po prostu się przeglądało całą listę, były gry, programy i tak dalej. Nie, no,
tak,
Damian,
tak.
Słuchaj, tu jest duża przestrzeń do gospodarowania, myślę, że Fantasmagoria mogłaby stworzyć taki event.
No,
i mistrzem ceremonii byłby Damian Paluch.
Tak, ale jeśli chciałbym jakiś, żeby właśnie były jakieś ksenofobiczne rzeczy,
nie, to mnie w to nie mieszaj.
To oczywiście bez twojej pomocy, no nie uda mi się tego.
Uda ci się. Zaprosisz, zrealizujesz to w konwencji jeszcze Bollywood, o.
O, tak, tak.
A właśnie dlaczego
razie,
na przykład nie zrobiłeś?
Amiga Ireland, tak się nazywała ta impreza,
jak?
Jest zupełnie inna.
Amiga Ireland?
Tak, o, dokładnie, z tym akcentem. 2018. I to jest impreza, gdzie nie chcesz odwzorować jakiegoś, nie wiem, jakieś spotkania na giełdzie, prawda, tak mówisz, jakichś nerdów, tylko po prostu są ludzie, tutaj też w różnym wieku,
którzy po prostu,
którzy celebrują,
grają, którzy dzisiaj grają na Amidze.
Bawią się świetnie, tak, wiesz, bo Amiga, wbrew temu, co pewnie powszechnie się uważa, to nie jest komputer, który już zniknął, którego już nie ma. Jakby temat Amigi ciągle jest żywy. Są firmy, na przykład jest taka, nie wiem, czy też dobrze mówię, ale myślę, że ja wypowiem, a ty powtórzysz i to będzie wtedy ten dobry akcent. Eon Technologies. Pisze się A-EON Technologies. Tworzy nowe Amigi. Mhm. I to są tak właściwie no, takie pecety. Nie?
Ale w sensie, że one mają podzespoły...
No, że to jest wszystko oparte na tych technologii jednak nie tej intelowskiej, tylko właśnie PowerPC, nie jak to określić, więc jakby no to są sprzęty, które mimo wszystko, że są bardzo drogie, to nie będą mogły w szrankach stać takim tradycyjnym, normalnym pecetem. Niemniej stawione są na nich systemy właśnie te Amiga OS 4.1, Morph OS i tak dalej, więc jakby pokazują, że na tych starszych komputerach można robić rzeczy współczesne pracy, chociaż to jest jakby nieistotne. To jest coś jak na przykład jesteś na zlocie fanów starych samochodów. No to nie chodzi o to, żebyś na przykład, nie wiem, jakimś starym samochodem, nie wiem, jakimś Porsche z 68 roku jeździł codziennie do pracy. Ale chodzi o to, żebyś po prostu raz na jakiś czas mógł go wyciągnąć, popatrzeć, przyjechać się, pobawić się. I mnóstwo ludzi właśnie te Amigi tam miało. To były Amigi też przerobione z jakimiś takimi współczesnymi akceleratorami, że mogłeś po prostu robić dużo więcej, możesz dużo więcej rzeczy robić, niż mogłeś robić prawda 20 lat temu. Ale wiesz, bardziej chodzi o tą atmosferę. No, na przykład, mimo że to jest takie bardzo kameralne spotkanie, no tam było kilka tuzinów ludzi, był na przykład dyrektor generalny Commodore Business Machines z Wielkiej Brytanii, który oczywiście przez 30 lat w ogóle się Amigą, czy w ogóle tym nie interesował, ale było parę lat temu było 30-lecie Amigi i został zaproszony, prawda, i jakby wrócił na pierwszy plan. I teraz praktycznie jest na każdej takiej większej imprezie, ludzie go zapraszają. Był też na Pixel Heaven, to odpowiem już na twoje pytanie. Ja kupiłem książkę z jego autografem, do którego wstęp napisał, do tej książki, z Commodore, tytuł jest The Story of Commodore Amiga in Pixels. Bardzo dobra książka, bardzo pięknie wydana, w twardej oprawie, ze zdjęciami, no, rewelacja. Jeszcze okazało się, że jako taki dobry gest Cloanto, który jest jakby właścicielem do jakby marki Amiga, do oprogramowania, zaserwowało nam pełne pakiety Amiga Forever emulacji. No, ja mógłbym godzinami opowiadać, co się tam wydarzyło. Powiem tylko tak.
No, słyszę, zapraszam. Tak opowiadasz, aż mnie zatkało.
No, zauważyłem, że ani jeden brzydki dowcip nie padł z twoich ust podczas tego, więc albo, prawda, zemdlałeś z wrażenia, albo po prostu gdzieś tam bardzo cię zaciekawiłem. W każdym razie kilka zdjęć, naprawdę kilka zdjęć wrzuciłem na grupę, też taki mały, krótki filmik, jak ktoś nie lubi zdjęć klikać, może sobie zobaczyć.
No właśnie, ale występujesz w tym filmu, czy tylko twój głos?
Jestem na pierwszym slajdzie właśnie z Davidem Plezencem.
A, bo z iPhone'a wrzuciłeś ten slajd.
Jestem właśnie na tym pierwszym zdjęciu, właśnie z tym dyrektorem generalnym. Bardzo. W ogóle przemili ludzi fantastycznie. Wiesz, to jest taka atmosfera, gdzie od razu łapiesz kontakt, bo masz wspólną pasję z kimś, nie? To jesteś jak Juliusz.
No, dokładnie.
Wchodzisz do tam swojego ulubionego sklepu i od razu, wiesz, rzucasz te swoje Sigmar Marines na stół i wszyscy wiedzą, o co chodzi. I mogłeś człowieka nigdy nie widzieć, ale on rzuca swoje figurki i jesteście best buddies teraz. Prawda? To nie jest tak, Juliuszu? Pasje
no,
łączą ludzi.
Tak, no tak jest. Dokładnie. Zwłaszcza pasje do...
Starych komputerów?
Starych komputerów.
Malowania figurek. Więc tak, zapraszam oczywiście na grupę jak zwykle, no Fantasmagierii z wielu względów. Juliuszu, no chcesz jeszcze coś dodać? Coś jeszcze z czym się podzielić? Czy zamykamy nasz kramik na dzisiaj? Ja przyznam, że jestem trochę schorowany, nie nosoczek no, mam zatkany, więc mogę nawet brzmieć jakoś dziwnie.
Nie no, słuchaj, no jakby, no co tu można dodać? No, cieszę się twoim szczęściem, że rzeczywiście tak pięknie spędziłeś ten czas.
Dziękuję.
Bez rodziny, bez problemów.
Nie, ale jest coś w tym. Nie wiem, czy jesteś w stanie się utożsamić z moimi refleksjami.
Tak. Poczekaj, daj mi chwilę.
Musisz się nastawić, tak?
Już utożsamiłem się z tobą.
Że rodzina jest najważniejsza, ale czasami można sobie na przykład gdzieś jechać i ten dzień jednak bez rodziny spędzić. Też to jest jakieś, jakieś rozwiązanie, prawda, na problemy tego świata.
No, jakieś jest, ale nie wiem, czy to jest rozwiązanie dobre.
Albo, czy na dłuższą metę jest dobre, prawda? Nawet jeśli to jest krótkie.
Na dłuższą metę.
Krótkie.
Tak. Bardziej chyba sympatyzuję teraz z twoją żoną.
Utożsamiałeś się z kobietami ostatnio, tak?
Tak.
Nie osądzam, nie oceniam. No cóż, Juliuszu, w takim razie bardzo, bardzo serdecznie podziękuję ci za rozmowę.
Dobrze.
Bardzo dużo interesujących rzeczy dowiedziałem się, jeśli chodzi o rynek gier planszowych. Jak zwykle twoja wiedza jest onieśmielająca.
Właśnie zawsze lubię na tym podcaście czekać na ten koniec, jak właśnie tak mi słodzisz. Jeszcze coś mógłbyś powiedzieć miłego.
Słuchaj, no ja, jeśli chodzi o kurtuazję i w twoim kierunku...
Jesteś wspaniały.
To ja mam jej nieograniczone zapasy. Twoja fantastyczna osoba
świetnie.
Uświetniła jak zwykle wirtualne studio, prawda? Mogłem zgasić wszystkie lampy.
No, jest to dla mnie prawdziwa przyjemność móc uczestniczyć w tym jakże prześwietnym podcaście, który tak wspaniale, Damianie, prowadzisz. Rzeczywiście, no, co tu dużo mówić, wiodąc prym na firmamencie podcastowego świata Polski. Ale nie tylko, bo również i poza Polski.
Drogi, już jak zwykle komplementy z twoich ust uświetniają każdy, prawda, odcinek nagrywanego wspólnie podcastu.
Oj, Damianie.
I ja mam nadzieję, że bardzo szybko uda nam się znowu umówić się na to spotkanie i że będzie to ono równie owocne.
Damianie, z ogromną przyjemnością, z wspaniałą. To po prostu aż, no, nie mogę się już doczekać.
Właśnie
już
sobie
po prostu, już się niecierpliwie, już przebieram nogami.
Właśnie sobie uświadomiłem, że obiecaliśmy naszym drogim słuchaczom zdradzić w kąciku planszówkowym, który jednak był dużo wcześniej. Nad czym obecnie pracujesz? Ja myślę, że nie mogliby nam, drodzy słuchacze, darować.
A jednak robisz notatki.
Nie, po prostu mam fantastyczną pamięć wybiórczą.
No.
I
to co chciałeś?
Na czym teraz pracujesz, jeśli chodzi o
figurki.
O malowanie figurek.
Więc
tak.
Więc ja powiem krótko, żeby już, bo rozumiem, że mimo że jesteś człowiekiem o rzeczywiście stalowym sercu, stalowej sile, człowiekiem nieprzejednanym, gotowym na wszystko. A nasi słuchacze również są ludźmi
spolegliwym.
A nasi słuchacze są również ludźmi wielkiej, że tak powiem, wytrwałości, więc, ale jednak, żeby nie nadwyrężać tej wielkiej wytrwałości, to powiem w takim razie tylko, postaram się to powiedzieć skrótowo. Więc zacząłem malować orków. Orków z...
A nie orki, podkreślmy.
Nie no. Aha. No właśnie, orków zacząłem malować, tych nowych orków.
No bo mówisz tak ogrów, a nie orgi. Orgi.
No tak, mówię orki. Orków, ale chyba obie formy są dozwolone. Natomiast pomalowałem tych orków z Age of Sigmar, zacząłem malować, ale jeszcze tak wiesz, tak ich maluję, bo jeszcze tak do końca nie mam pomysłu. Coś tam sobie
ale
wymyśliłem.
Ale wash i ink? Mua.
No ale tam był też glaze, ale nie widziałeś go, bo on jest na tym. No i eksploruję też nowe techniki malarskie. Glaze i teraz przymierzam się powoli do wet blendingu, czyli to jest coś, co
ten wet blending na czym polega właśnie? I glaze.
Najogólniej...
Może glaze najpierw. Może jednak.
Glaze polega na tym, że jakby nakładasz kolejne warstwy farby bardzo cienką warstwą, tak naprawdę... Jakby to powiedzieć, bardzo mocno rozwodnioną, w zasadzie należałoby użyć czegoś takiego, co się nazywa glaze medium, czyli albo finera, tak zwanego, czyli rozcieńczacza, tak żeby ta farba też inaczej się układała, bo jakby sama woda to może być za mało. I generalnie chodzi o to, że wiesz, moczysz pędzel w farbie i w zasadzie całą farbę z tego pędzla ściągasz przy użyciu na przykład, nie wiem, ręcznika papierowego i po prostu jak tak maźniesz, to zostaje ci tylko taka delikatna smuszka. No i po nałożeniu 20 takich warstw dopiero buduje się jakiś kolor. I teraz chodzi o to, że tą technikę stosuje się po to, żeby na przykład zrobić delikatne przejście jednego koloru w drugi, nie? Albo żeby fajnie wycieniować skórę i wtedy robisz sobie kilka odcieni, kilka pośrednich kolorów i nakładasz takie cienkie warstwy każdego z nich stopniowo posuwając się dalej, tak? Na przykład od ciemnego koloru do jasnego i w ten sposób to przejście kolorystyczne nie jest na zasadzie bazowy kolor wash plus jakiś highlight krawędzi, czyli taka najprostsza technika malarska, która wcale nie jest zła, bo generalnie tak też fajnie pomalujesz figurki, ale idziesz jakby, no to jest trochę bardziej zaawansowana technika, ale przede wszystkim też tej jakby bardziej, wiesz, czasochłonna i wymagająca większego nakładu pracy. A jeśli chodzi o wet blending, to jest jakby coś podobnego do tego, tylko jest to technika dużo szybsza jakby w wykonaniu. Polega to na tym, że żeby zrobić przejście od jednego koloru do drugiego, to nakładasz, znowu używasz tak zwanego, potrzebny ci jest tak zwany chyba retarder to się nazywa, czyli coś co powoduje, opóźnia schnięcie farby i nakładasz warstwę farby, jakby wyobraźmy sobie, że mamy dwa kolory na figurce, nie? I chcemy zrobić na przykład przejście z ciemnego czerwonego do trochę jaśniejszego czerwonego. No to normalnie byśmy wzięli tego, zrobili jeden, drugi kolor i tymi glazami gdzieś tam po prostu sobie to przejście, że tak powiem, zrobili. Natomiast w przypadku wet blendingu robimy jeden kolor, robimy drugi kolor i teraz nakładamy na przejście między tymi kolorami jedną dość mokrą warstwę farby i drugą dość mokrą warstwę farby i jakby zanim ona wyschnie, mieszamy te pigmenty między nimi, żeby ta farba się naturalnie wymieszała. To nie jest takie proste. Ja od razu mówię, mimo że tak brzmi, że tutaj niby tu zgłębiłem jakąś niesamowitą wiedzę i tajniki i tak dalej, to jest dość skomplikowane, żeby to potrzeba jednak trochę prób, trochę tych figurek trzeba zepsuć, trochę pomalować różnych rzeczy, żeby móc gdzieś tam to przejść. Natomiast to jest rzeczywiście taka już technika, znaczy ja nie wiem, czy ona jest jakieś bardziej zaawansowana, bo generalnie ona jest dość szybka, nie? Jak już się opanuje, to ona powoduje dość, jakby pozwala na dość szybko i fajnie uzyskiwać ładne efekty, na przykład, nie? Wyobraźmy sobie jakiś no nic sobie nie wyobraźmy, ale wiemy o co chodzi, tak? Że jakby możemy jakby ładnie zrobić te przejścia kolorystyczne, też one będą inaczej wyglądały, jak to będzie tak wymieszane, tak? Ten pigment z tych różnych farb. Także to jestem teraz na tym etapie. Natomiast żeby jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos, już może niekoniecznie związaną z malowaniem, trochę od tego Sigmara odchodzę, mówiąc szczerze, bo zainteresowałem się taką grą, która się nazywa Bolt Action, czyli to jest gra w okresie II wojny światowej, która jest... Wydaje mi się, że ma dużo ciekawszą mechanikę niż Sigmar. I przede wszystkim taką mechanikę bardziej zbalansowaną i w ogóle gra wydaje się bardziej zbalansowana, dlatego że tak jestem teraz na etapie czytania instrukcji i tak dalej i to jest, wiesz, jakby tego...
Ja w ogóle mam książeczkę Bold Action, tak, ta instrukcja nie jest gruba, taki zeszyt, nie? Chyba, że masz jakąś pełniejszą.
Znaczy nie, no ja mam oficjalny podręcznik do drugiej edycji, który sobie kupiłem, on jest w twardej oprawie, zresztą świetnie wydany. On jest mniejszy, co ciekawe, rozmiarowo niż na przykład podręczniki do Sigmara. W sensie, wiesz, to nie, tam jest format, zdaje się, taki nieco większy niż A4, a tu jest nie wiem, co to jest za format, mówiąc szczerze. Natomiast trochę mniejszy jest, natomiast jest pięknie, świetnie wydany. Wiesz, edytorsko jest po prostu rewelacja. To, co mnie trzymało z dala od tej gry, to przede wszystkim, wiesz, modele. Jednak te modele w Sigmarze są super i do malowania i rzeczywiście, na przykład mówię o tych orkach, ale wiesz, te orki są naprawdę bardzo szczegółowe, bardzo też mają fajne pozy. Kiedyś orki, te stare orki są okropne, zresztą w ogóle mi się nie podobają. Mhm. Natomiast te nowe orki do Sigmara, Iron Jaws oni się nazywają, to są po prostu znakomite. Ich problemem jest to, że oni są oficjalnie przez Games Workshop malowani na żółto i to też jakby narzuca ich jakby percepcję, że to tak wygląda słabo, nie? Ale oczywiście możesz malować je na dowolny kolor i dopiero jak właśnie zrobisz to podejście i zobaczysz na te modele, to rzeczywiście one są wow, czad. Mhm. Natomiast no tak jak mówię, no mnie interesuje ten Bolt Action, jestem teraz na etapie kompletowania sobie pierwszej armii, którą będę pewnie chciał jakoś w miarę szybko pomalować i wrzucić ich na stół. Mam tam jakąś koncepcję, żeby zrobić powstańców warszawskich i też gra na to pozwala. Także
w ogóle one są takie trochę nieproporcjonalne, nie, bo on ma troszeczkę większe głowy i tak dalej, ale
nie,
ale
nie,
jest
nie,
bardzo
ja
fajny
myślę,
taki,
że to jest,
taki
wiesz,
fajny
ja myślę,
klimat
że to,
jest.
Ja myślę, że to jest, to o czym mówisz, to wydaje mi się, że to jest problem z jakby z malowaniem tych figurek domyślnie przez World of Games, to jest wydawca tej gry. Też skądinąd brytyjska firma. Dlatego, że jak sobie patrzę, na przykład właśnie jak patrzę na te figurki, jak oni to malują, zwłaszcza na te zdjęcia, wiesz, jak chcesz sobie kupować zestawy figurek i patrzysz na te modele, tak, to te domyślne malowania, które są rzeczywiście, że tu ręce mają jakieś większe i tak dalej, ale mi się wydaje, że to w dużej mierze też jest kwestia pewnej konwencji malarskiej, która jest przyjęta oficjalnie przez wydawcę, dlatego, że jak szukam sobie na internecie różne pomysły, jak pomalować, to rzeczywiście ludzie te figurki malują trochę inaczej i one zupełnie inaczej wyglądają, i bo to też mnie na początku jakoś tam trochę od tej gry odpychało, nie? Już nawet nie chodzi o same modele, ale też chodzi o to, że te, znaczy modele w sensie, wiesz, na zasadzie nie samego doboru kolorów, tylko w ogóle pozy i wiesz, i to jak one wyglądają. Natomiast więc to mnie trochę jakoś tam odpychało, natomiast później oczywiście ten sposób malowania i też mi się, miałem takie same odczucia, o jakich ty mówisz, że powiedzmy jest jakieś przerysowane czy coś. Mhm. Natomiast jak się na to spojrzy, to jak teraz na to patrzę, to niekoniecznie, tak? To właśnie widzę, że można je na różne sposoby malować i rzeczywiście jest dużo fajnych opcji, więc jestem na etapie...
Przypominają, wiesz, bo jak masz figurki do tych najnowszych gier bitewnych, to wydaje mi się, że one wszystkie są rzeźbione komputerowo, tak? I później to one są odlewane naprawdę w bardzo wysokiej jakości detalu, a kiedyś, jeszcze pamiętam, z Warzone'a jak grałem, to figurki były rzeźbione ręcznie i te, no, wiesz, te prototypy były tworzone normalnie, ktoś rzeźbił to, układał i z tego się robiło odlewy i one nie były tak precyzyjne,
znaczy,
nie były,
wiesz,
tak, i te figurki mi wyglądają jakby, no, znaczy, no pewnie są robione już na komputerach, ale mają coś takiego z klimatu tego Warzone'a, nie, właśnie chodzi o wygląd.
No słuchaj, nie wiem, no musiałbyś popatrzeć tak naprawdę na YouTubie sobie na, bo nie wiem, na co patrzysz teraz, czy patrzysz,
znaczy,
na oficjalną
patrzę
stronę.
Patrzę na niepomalowane figurki, na przykład, nie wiem, jest Polish HQ, właśnie. Aha. Production, nie? Tam z tych takich dodatkowych armii, nie? Bo masz, nie ma chyba całej armii polskiej, ale są jakieś oddziały, można sobie właśnie też Airborne.
Nie, no z 39 roku generalnie masz tam armię całą polską i sprzęt. Aha. I to co historycznie było, tylko że oczywiście jakby gra jest, wiesz, jest podzielona jakby na trzy okresy, tak najogólniej mówiąc, z pewnego najwyższego pułapu, nie? Czyli tą wczesną wojnę, później środkową i późną wojnę, tam 43 i dalej, później masz 39 i do 40 zdaje się pierwszego i później 41 czy tam 42, 44, coś takiego. Natomiast wiesz, no, więc jakby ona jest dość mocno historyczna, więc jakby Polaków w zasadzie może grać w tym 39, a później masz wziąć sobie armię brytyjską i tam w ramach armii brytyjskiej, bo tam są Polacy, którzy jakby brali udział w Market Garden i tak dalej, więc możesz teoretycznie sobie wymyślić, że będziesz nimi grał i w zasadzie robisz armię brytyjską, ale figurki sobie na przykład, nie wiem, dajesz im polskie naszywki czy coś, nie, i tak dalej. Natomiast tych Polaków z 39 oczywiście są oficjalnie jakby wydane modele.
Kawalerię nawet widzę taką.
Tak, jest kawaleria, chociaż to jest oczywiście ściema i jedna z chyba z największych kłamstw historycznych, że Polacy z tymi lancami szarżowali na czołgi, ale niewątpliwie była kawaleria w okresie II wojny światowej na początku przez Polskę. Zresztą w ogóle w tym pierwszym okresie też Polacy nie byli wcale takim paździerzem, nie? Generalnie, po prostu Niemcy mieli świetną strategię.
No
i tyle.
Tak, Blitzkrieg jednak...
Jednak dużo dał do myślenia.
Nie, no jednak... Blitzkrieg jednak zaskoczył, powiedzmy, nawet sprawny. No, Polacy nie mieli po prostu dobrej kontry na to, nie? No.
Znaczy tak, no mieli lekkie czołgi głównie, nie? I jakby, no.
Wiesz, no Polska się odbudowywała po długim okresie, wiesz, niebytu właściwie na
ale słuchaj, nie musimy o tym teraz rozmawiać, dlatego że ja też jestem na etapie jeszcze wciągania się, że tak powiem, i wiesz, i dopiero w to wchodzę. Więc...
Ale masz jakichś kompanów, którzy grają właśnie w Bold Action?
Znaczy może nie to, że nie ma, że mam kompanów jakichś konkretnych, ale wiesz, no słuchaj, no gram w jakimś klubie, w którym jakby to jest popularne, też gadam z ludźmi i jakby to akurat zupełnie się tym nie przejmuję, to spokojnie.
Po prostu narzucisz trend. I tak dalej. Wejdziesz i będziesz
tam jest jakby, nie muszę nic narzucać, bo w klubie grają. Normalnie jest cały dzień poświęcony na Bolda, więc jakby i znalezienie graczy i mam też znajomych, którzy grają, więc jakby znalezienie graczy nie jest tutaj żadnym problemem zupełnie.
A, no to świetnie.
Więc jakby ja nie kupuję po to, żeby malować figurki, bo gdyby to był jedyny case, to te figurki mi się na tyle nie podobają, żebym chciał je malować. Chociaż myślę, że można z nich fajne rzeczy wyczarować. Natomiast, nie no, to jest gra, w którą chcę grać. Po prostu podoba mi się mechanika. Grałem już jakieś tam wstępne rozgrywki na jakichś pożyczonych modelach i było super. Więc...
To tym optymistycznym.
Wiesz, jakby mogę o tej mechanice, to tylko powiem jedną rzecz, tak żeby ją zestawić z Sigmarem. W Sigmarze masz na zasadzie twoja tura, tura przeciwnika, rzuca cię kostką, kto będzie teraz pierwszy, przeciwnik i znowu przeciwnik, ty, znowu rzuca cię kostką, kto dalej, tak? I tak gracie pięć rund. Tak, w pięciu rundach macie twoją turę, jego turę, twoją turę, jego turę, tylko że później od pierwszej rundy, w zasadzie od początku, losujecie tam kolejność. Więc może się zdarzyć, że jak na przykład, nie wiem, twoja tura, tura przeciwnika, przechodzicie do kolejnej rundy, rzucacie kostką, kto wyrzuci więcej, ten zaczyna. Załóżmy, że wyrzucił przeciwnik i on w zasadzie tak naprawdę ma dwie tury pod rząd, nie? I to jest dużo w Sigmarze. To rzeczywiście może mocno zmienić, wiesz, zwłaszcza jak macie mocno zbalansowane armie, to może dużo zmienić, dużo, a jak w ogóle niezbalansowane armie, co też jest jakby powszechne, to też, to wiesz, to powoduje po prostu, no jeszcze taką bardziej miażdżącą przewagę. Natomiast w tej grze jest tak zwany mechanizm, który występuje w planszowych grach wojennych, tak zwany cheat pool, to się nazywa, czyli jakby w grach planszowych polega to na tym, że każda jednostka ma przypisany żeton aktywacyjny. I teraz te żetony twoje, wszystkie twoje jednostki, swoje żetony aktywacyjne wrzucasz do woreczka, przeciwnik wrzuca swoje do woreczka i losujecie. I na przykład wychodzi teraz żeton aktywacyjny dla Niemców. No i Niemcy się ruszają, tak? On sobie wybiera jedną jednostkę i tak samo tu wyciąga, to są kostki akurat, nie? I te kostki mają różne rozkazy, ale można te kostki też zastępować żetonami i tak dalej. Ale oficjalnie to są kostki, nie? No i losujecie spośród twoich, masz, załóżmy, ty masz pięć oddziałów, przeciwnik ma cztery, on wrzuca cztery swoje kostki, ty wrzucasz pięć swoich kostek i losujecie. I teraz ty wylosujesz kostkę, no to wybierasz jakiś oddział, wykonujesz jakiś nim ruch, strzelanie i tak dalej, jakiś rozkaz dajesz, nie? Znowu losujecie. Załóżmy, że znowu wyszedł twój i ty się ruszasz. Losujecie, do momentu aż wylosujecie wszystkie kostki. Jak wylosujecie wszystkie kostki, runda się kończy i też tam gracie określoną ilość rund na scenariusz. Ale wiesz, chodzi o to, że to jest takie na zasadzie, wiesz, na zmianę. Raz ja, raz ty, raz ja, raz ty. Ale nie raz ja się ruszam wszystkimi swoimi, raz ty wszystkimi swoimi. Tylko to jest właśnie takie bardzo dynamiczne, nieprzewidywalne. Czasem to będzie, że będziesz miał 2, 3, 4 albo 5 nawet ruchów pod rząd, bo wszystkie twoje kostki wyjdą. Też się mogą zdarzyć takie sytuacje. A czasem przeciwnik, nie? I to jest... I to moim zdaniem to dość mocno zmienia, ale to też, wiesz, to jest bardzo fajna, bardzo fajny element tej mechaniki, tej gry.
Ciekawy taki wątek na zakończenie.
No jak zwykle, wiesz, no, słuchaj. Sam
wyciągnąłeś
powiedziałeś, że...
go jak królika z kapelusza, no, magiku.
Takie są podcasty ze mną.
Dziękuję jeszcze raz, drogi Juliuszu, za udział. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom.
Dziękuję również. To była wielka przyjemność.
Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić.
Móc z tobą nagrywać.
www.fantasmagieria.net na grupie Fantasmagieria, lubić fanpage
na grupie miłośników JRPG.
Tak, być może na grupie Fantasmagierii wrzucimy kolejne najnowsze zdjęcia z galerii Juliusza, więc jak to się
na
mówi...
przykład, słuchajcie, nie wiem, czy widziałeś, ale ja już na przykład pomalowałem z tych swoich Sigmarinsów praktycznie wszystko, całą armię na 2000 mam pomalowaną, ale mam też pomalowanych tych gości na tych drakotach i tego szefa na tym drakocie. Nie wiem, czy w końcu widziałeś. Na pewno na zdjęciach z bitew, które pokazywałem.
Ja myślę,
bo jeszcze,
że warto ćwierzyć, tak? Jeden. Warto wrzucić taki ładnie skadrowany, taki, wiesz...
Ale nie chce mi się wyciągać lamp, więc owszem, może i wrzucę, ale...
No, w ciągu dnia, pomyślę. W ciągu dnia.
Dobra, razem. Dziękuję ci, było super.
Dziękuję i pamiętajcie, że możecie wesprzeć Fantasmagierię. Dziękuję Pawłowi też przede wszystkim i do usłyszenia za tydzień. Hej.
Hej.